Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera. Dzisiaj będziemy rozmawiali tradycyjnie o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, a tak naprawdę chyba najbardziej o tym, co w technologii piszczy. Czyli jakie czekają nas zmiany technologiczne, co się wydarzy w technologii w najbliższym czasie, w 2020 roku, a może i trochę dalej. Co się zmieniło, co nas czeka i jak biznes będzie się zachowywał, choć dzisiaj pewnie mówienie o tym, jak się zachowa biznes w czasach absolutnej niepewności, można powiedzieć nawet turbulencji, jest trochę, no, trudne. Ale waszym gościem dzisiaj jest...
Wiesław Kotecki.
Kim jesteś?
Wiesz co, jestem z pasji, jestem projektantem usług cyfrowych, przedsiębiorcą, bo przez 10 lat prowadziłem własną firmę. Od 3,5 roku tą firmę po sprzedaży współprowadzę w ramach Deloitte, więc jestem chyba też trochę konsultantem. Aha. Podcasterem od pewnego czasu.
Okej, czyli masz bardzo dużo ról.
No, staram się.
Dobra, porozmawiajmy o Deloitte'ach. Kim wy jesteście? Bo to jest trochę tak, że ja mam przekonanie, że w mojej wąskiej bańce większość osób wie, kim jest Deloitte, ale jakbyśmy spojrzeli szerzej, to nie mam takiej pewności.
Wiesz co, no Deloitte jest przede wszystkim starą i wielką firmą. Mhm. Tak, no to jest firma, która ma 185 lat.
Więc pewnie... Naprawdę?
Tak.
Wow.
Tak, więc jest to, wiesz, no kawał historii, to takiej historii, która... Wiesz, od bycia firmą prawniczą, przez bycie firmą audytorską. Konsulting tak naprawdę, z którym jest w tej chwili i audyt, no bo Deloitte się kojarzy z dwoma rzeczami pewnie najbardziej, tak? Audyt podatki w pewnych branżach, no i konsulting. Ale konsulting tak naprawdę to młody biznes, tak? No to jest biznes, który ma tam, wiesz, kilkadziesiąt lat dopiero. Natomiast koniec końców, no to jest to tak zwana wielka czwórka. Aha. Natomiast ten biznes się też bardzo zmienia. Tak, ja też nigdy w swojej karierze wcześniej bym pewnie nie przypuszczał, że dołączę do firmy konsultingowej, no ale od kilku lat też ten konsulting duży widzi zmiany, jakie niesie technologia. No i jak już chyba 9 lat temu Deloitte też zdecydował na takie bardziej odważne wejście w ten świat technologiczny, digitalowy, bo technologicznie to już byliśmy obecni dawno, ale w ten świat tej technologii lżejszej, digitala, tworząc brand Deloitte Digital, tak? I to, co my w tej chwili robimy, no to jesteśmy, my mówimy, że jesteśmy tak naprawdę połączeniem takich trzech elementów, czyli kreacja, strategia, technologia. Mhm. Ja lubię o sobie myśleć, że jestem w tych pierwszych dwóch, ale tak naprawdę jestem pokrótce pewnie w każdej z nich.
Ale kreacja, strategia, technologia w obszarach, okej, wiem, że cyfrowych, ale co robicie? W sensie, jakiego typu usługi, żeby to naprawdę jakoś tak osadzili w rzeczywistości?
Wiesz co, jesteśmy, no pewnie bardzo szeroko można by o tym mówić, tak? No bo to jest praca w bardzo wielu branżach. Tak naprawdę no, dużo się mówi o tej tak zwanej teraz cyfrowej transformacji. Jakby to jest taka klisza pewnie, którą się używa. No my też jej trochę używamy, no bo nasi klienci jakby to jest coś, co rozumieją. Natomiast my to staramy się tą cyfrową transformację sprawiać, że ona jest jakaś taka bardziej namacalna, więc... W zależności od tego, na jakim etapie jest klient. Tak, no czasami jest tak, że przychodzimy i analizujemy, nie wiem, klient mówi, słuchajcie, no mam kłopot ze sprzedażą. Mhm. Ale co to znaczy, że mam kłopot ze sprzedażą? W których kanałach masz kłopot z tą sprzedażą, tak? Czy wykorzystujesz kanały cyfrowe? Jakie jest, i to jest już tutaj się też pojawia moja rola, jakie jest doświadczenie twoich klientów z tą twoją sprzedażą, tak? Czy z obsługą w kanałach cyfrowych, niecyfrowych, więc... Może mówić o jakim customer experience, tak? Czyli zastanawiamy się, jaki jest ten problem. Następuje ten etap strategiczny i znów jakby consulting taki klasyczny. Pisał, wiesz, robił dużo slajdów, robił business case, liczył pieniądze, szedł do zarządu i mówił, a tak to będzie wyglądać. A teraz znajdźcie sobie firmę, która wam to wdroży. Wydaje się, że te czasy już są dawno za nami i teraz jakby odpowiedzialny doradca mówi... Okej, musimy to policzyć, ale tak naprawdę wszystko to, co się znajdzie na tych slajdach, to my możemy, jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że możemy ci to wdrożyć. Tak naprawdę zaczynamy bardzo szybko rozmawiać o designie, o prototypowaniu tych usług. bardzo szybko odpowiadamy na pytanie, no dobrze, co to znaczy z punktu widzenia technologii, to znaczy jakiej architektury potrzebujesz, jakich systemów, które już masz, bądź systemy, które dopiero musisz stworzyć, jak je zintegrować. No następnie oczywiście następuje etap wdrożenia. I co jest ciekawe tak naprawdę, co jest takim pewnie kolejnym krokiem w świecie nie tylko konsultingu, ale w ogóle życia klientów, że o ile długo się mówiło o tym etapie strategii, po tym etapie wdrożenia, no to w tej chwili coraz więcej mówimy o tym tak zwanym etapie run, czyli pomoże takiego wspomagania klientowi w prowadzeniu biznesu operacyjnego. Czyli nie mamy na przykład takiego jednego z klientów, dużą firmę wytwarzającą powiedzmy w branży beauty, nazwijmy to w ten sposób, której zarządzamy operacjami e-commerce na 30 rynkach. Tak? I jakby bierzemy jakby pod kuratelę określoną dużą liczbę sklepów internetowych, ich maintenance, tworzenie kontentu, digitalizacja tego kontentu i patrzenie, czy to wszystko działa. Czy to jest klasyczny konsulting? No już dużo inaczej to działa, prawda? Mhm. Bardzo często są jakieś takie modele bazujące na rozliczeniach od wyników. W związku z tym staram się być jak najbliżej tego biznesu, a nie tylko doradzać, tylko robić ten biznes z klientem.
Ale to znaczy, że wy bardzo mocno wchodzicie w konkurencję dla takich organizacji jak, nie wiem, chociażby Dentsu albo inne grupy mediowe.
Nie wiem, czy jestem najlepszą osobą, wiesz, do rozmowy na ten temat, natomiast no, jak spojrzysz na prasę amerykańską i na artykuły, które dosłownie w zeszłym tygodniu się chociażby, wiesz, pokazywały, no to ewidentnie cała branża reklamowa odnajduje siebie na nowo. Mhm. Tak, znaczy te modele, które znaliśmy do tej pory, one przestają istnieć. Tak, na razie ta branża się jeszcze integruje bardzo mocno, szukając skali. Natomiast ewidentnie jest tak, że to jest troszeczkę tak, że agencje reklamowe szukają rozwiązań technologicznych i idą w stronę technologii. Z drugiej strony firmy technologiczne starają się ugryźć kawałek tego tortu. Deloitte jest jedną z tych firm konsultingowych, która także jakby w tym nowym modelu chce się odnaleźć, mówiąc, jesteśmy w stanie poprzez szereg akwizycji, no Deloitte jakby tych akwizycji zrobił na świecie multum, także w świecie kreatywnym, jesteśmy wam w stanie wymyślić tą kreację, ale mamy na tyle też skilla strategicznego, że jesteśmy w stanie to wpleść w biznes, a wykorzystując naszą skalę możemy wam to, wiesz, na całym świecie wdrożyć. Jakby są ciekawe rzeczy. Też patrzę na jakieś takie przetargi, które, wiesz, duże firmy, nie wiem, motoryzacyjne na przykład, tak? Masz niemiecką firmę motoryzacyjną, która robi, wiesz, przetarg na globalnego partnera po prostu od ogarnięcia całego biznesu digitalowego. I niekoniecznie trafia to tylko do agencji, wiesz, reklamowych i tam masz, nie wymieniając firmy, ale wiesz, w przetargu masz, wiesz, duże firmy konsultingowe i technologiczne, a nie znajdziesz tam, wiesz, tych dużych sieciówek.
To niesamowite, znaczy, bo to faktycznie pewnie pokazuje, jak bardzo zmienia się ten rynek. Ty mówisz o tym, że możesz być zapraszany z perspektywy rynku, czy też jakby sfery digitalowej, ale czy dzisiaj jest tak, że w ogóle firmy, czy to jest w ogóle uzasadnione, żeby osobno myślały o poszczególnych kanałach? Czyli wiesz, bo to jest to pytanie jakby trochę cross-channel, multi-channel, omni-channel, tak? I teraz gdzie jesteśmy, no?
Nie wiem, jaki to już jest channel. Na pewno, wiesz, ja jestem gdzieś w tym biznesie też, nie wiem, powiedzmy od 15-16 lat. No i kiedyś ten multi-channel, to jakby mówiło się, że cross-channel to jest jakby to, prawda, że łamiemy po prostu tą silosowość i teraz będziemy to crossowo sprzedawać. Od kilku lat mówi się o mnie bardzo dużo, czyli o faktycznie o takim kreowaniu, takiego doświadczenia klienta, gdzie wiesz, rozpoczynam w jednym kanale, mogę kontynuować w kolejnym, zamykać jeszcze w innym. Ja nie wiem, która nazwa jest najlepsza, szczerze mówiąc, ja nie za bardzo nazwy, wiesz, jakby zwracam uwagę. Ja bardziej myślę o pryncypiach, które firmy muszą w tej chwili, wydaje mi się, mieć w takim swoim DNA. Ja patrzę na perspektywę klienta, no bo to jest mój core. Tak jakby zajmuję się na co dzień tym tak zwanym experience designem, w związku z tym dla mnie jakby zawsze, no klient płaci naszą pensję, tak? Znaczy, ta klientocentryczność musi być ważna. I klient oczekuje bardzo konkretnych doświadczeń, które są po pierwsze osobiste, które są dla niego, tak? Czyli musimy móc zrozumieć, kim on jest, musimy móc zebrać odpowiednie informacje. Oczekuję doświadczeń, które są spersonalizowane dla niego, tak? Nie dla każdego, nie dla segmentu. Nie ma już grup docelowych, każdy jest grupą docelową, ewidentnie, tak? Oczekuję też, wiesz, takiego doświadczenia, które jest spójne, niezależnie od kanału, w którym, wiesz, rozpocznie, w którym będzie kontynuował. On nie chce podawać znów tych samych, wiesz, informacji. On nie chce... ona oni nie chcą, nasi klienci, wiesz, sytuacji, kiedy raz podadzą dane dane, a potem ktoś znów o nie pyta, albo dostaną jakieś oferty jakiegoś produktu, nie wiem, karty kredytowej, dostaną, wiesz, w jednym kanale bana na nią, a chwilę później inny kanał, wiesz, odezwie się znów z tą propozycją. Więc to musi być połączone doświadczenie, tak? I musi być kontekstowe. To jest trzecie ogromne pryncypium, czyli firma powinna być w stanie zrozumieć, w jakim kontekście jest klient. I nie mówię tu tylko o takim prostym kontekście, nie wiem, urządzenia, z którego korzystam, tak? Nie wiem, czy jest to mobile, czy jest to internet, czy miejsca. Ale też, nie wiem, mówi się o kontekstach życia w tej chwili. Takie firmy są w stanie przewidzieć, wiesz, że ja jestem, nie wiem, mam 37 lat, mam dwójkę dzieci, te dzieci są w jakimś określonym momencie, mam żonę i na przykład, wiesz, powinny zrozumieć, że moje dziecko wchodzi w, nie wiem, wiek licealny, na przykład, co oznacza, że jeżeli jestem firmą ubezpieczeniową, to być może warto mi zaoferować, nie wiem, odkładanie na Stanford, czy WhatsApp, czy jakikolwiek inny uniwersytet. Wiesz, o co chodzi, tak? I wiesz, i nieważne, czy mówimy o cross-channelu, multi-channelu, czy omni-channelu, żeby to doświadczenie na samym końcu mogło takie być, to, wiesz, ta firma nie może mieć nie tyle też, wiesz, tych silosów takich departamentów, ale też musi mieć odpowiednią technologię pod spodem. Technologię, która połączy te kanały, technologię, która odłoży tą informację o kliencie, która pomoże go zrozumieć, a z punktu widzenia marketingowego, nawiązując do tego, co mówiłeś, w sposób automatyczny mieć też silnik, tak, wiesz, tej takiej decyzji tak naprawdę, jaką informację zaserwować i w którym kanale. Bo zapomniałem jeszcze o czwartej rzeczy, która wydaje się, że no przed nagraniem rozmawialiśmy trochę o naszych dzieciach, tak? I żyjemy teraz w świecie, wiesz, właśnie nowych pokoleń, które już nie są tylko digital natives, tylko są mobile natives, ale przede wszystkim oczekują natychmiastowości. I my jako ludzie oczekujemy natychmiastowości. To znaczy, że firma te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, czyli personalizacja, kontekst, zrozumienie, musi robić w czasie rzeczywistym. A bez technologii nie jesteś w stanie tego zrobić.
A to jest w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo jak powiedziałeś teraz o dzieciach, to mi się przypomniała historia ostatnia jest z moim synem, który wybrał sobie bluzę, którą chciał nosić, no bo wszedł w ten wiek, że sam podejmuje decyzję, jakie ubrania będzie nosił. W związku z czym wybrał sobie tę bluzę. Ta bluza została zamówiona przez internet, ona przyszła. Okazało się, że przyszła jednak, że w złym rozmiarze. Znaczy jakby rozmiar jest zgodny z zamówieniem, ale ten rozmiar, który zamówiliśmy, nie był tym, który na niego pasuje. Więc pojawiło się wyzwanie pod tytułem wymieńmy ją. I on kompletnie nie był w stanie zrozumieć tego, co dla mnie jeszcze jest oczywiste, że jak zamówiłem przez internet, to znaczy, że ja nie mogę teraz pójść do sklepu i powiedzieć, słuchajcie, chciałbym oddać i wziąć inną z półki, bo jest okej, tylko niestety muszę przejść przez procedurę, która brzmi, zamówiłeś przez internet, musisz zwrócić przez internet, później możesz sobie kupić w tym sklepie i załatwić i sklep powiedział, że właściwie to nie ma problemu, oni mogą przyjąć zwrot, ale ten zwrot będzie i tak rozpatrzony internetowo, w sensie, że najpierw mi stamtąd przydają pieniądze, ale nie mogę sobie, więc mogę kupić drugą w sklepie, tak? No i to wiesz, i jak sobie siedziałem, sobie myślałem, ty, Hera, ty się zajmujesz, pomagasz firmom zarządzać efektywnością sprzedaży i właśnie mam taką klasyczną sytuację, gdzie ktoś nie rozumie tego, że to jest ten sam klient na koniec dnia i to jest to samo doświadczenie. No ale oczywiście ja też wiem, z czego to wynika, tak, no, że tutaj jednak, że największe wyzwanie dzisiaj pewnie digitalizacji, też łączenia światów, to są kanały, tak, że to był kanał partnerski, czyli tutaj tak. Jednak, że to była franszyza, a nie sklep własny, w związku z tym on ma inny stok, inaczej do tego podchodzi, powiedział, że może przyjąć, on to odeśle, czyli załatwi mi rolę kuriera, ale jednocześnie on mi nie może dać pieniądze, bo to jest inna spółka. I wiesz, na koniec dnia mój syn tak na to patrzy, powiedział, ale co nas to obchodzi?
No tak.
Tak, czy... no, mój synku, no, ten biznes jest tak poukładany, wiesz, tata się tym zajmuje. No ale jak za tą bluzę? I dlaczego jeszcze raz płacisz? Przecież już raz zapłaciłeś.
Ale wiesz, to jest w ogóle tak, że my robiliśmy sporo badań z dzieciakami, ale to nawet nie chodzi tylko o dzieci. Wiesz, jest trochę tak, że sam fakt tego, jak my korzystamy z telefonów. Jeżeli ja bym ci teraz wysłał SMS-a, tak, to ja mam informację o tym, czy ta informacja do ciebie dotarła i czy ty ją odczytałeś. No i wiesz, i generalnie jak ja widzę, że ja ci ją wysłałem i ty nie odpisujesz 10, 15, 20 minut, to ja się czuję lekko zdegustowany. Myślę, kurde, czemu Hera mnie nie odpisał?
No.
On mnie nie lubi już, albo mnie nie szanuje.
No.
I jest poprzez tą szybkość komunikacji, którą mamy na Facebooku, w Messengerze i tak dalej, tak naprawdę my jako ludzie chcemy się komunikować w czasie rzeczywistym. I teraz z racji tego, że większość firm uruchamia bardzo podobne kanały, to klienci oczekują tego samego od firm. Czyli jeżeli ja coś piszę do firmy to i ona mi nie odpowiada godzinę, dwie, to jest już zły customer experience. Tak? W związku z tym, jakie to budzi też wyzwania, wiesz, operacyjne dla firm, tak? Że musisz całą operację tak, wiesz, przeobrazić, żeby być w stanie w ogóle dostarczyć takie doświadczenie, tak?
A z drugiej strony są organizacje, które sobie z tym absolutnie genialnie radzą. I to jest coś, co mogę powiedzieć, bo tutaj nawet przed audycją zostałem zapytany o kamerę, z której korzystamy do robienia właśnie między innymi tych live'ów, czyli Mivo Camera, która jest absolutnie genialną organizacją, która zrobiła najcudowniejszą rzecz z perspektywy customer service, a mianowicie nie mają swojego całego centrum obsługi klienta, tylko centrum obsługi klienta jest oparte o grupę facebookową, która się jest Mivo Customer, czy Mivo Users. I generalnie wszystkie pytania są kierowane tam. Czyli generalnie po prostu zrobili prostą rzecz, a
czyli
mianowicie...
Społeczność się
zajmie, to jest cudowne. Znaczy ja to uwielbiam, bo masz gości, którzy są freakami, w związku z czym jak tylko masz jakiś problem z kamerą, wrzucasz na grupę. Tam jest jeden administrator, który jest pracownikiem jakby producenta, ale jakby ten, czyli wiesz, no z perspektywy godzin otwarcia masz gwarancję tego, że jest to jedyny kontakt center, który jest czynny na pewno 24 godziny na dobę, no bo zawsze gdzieś jest dzień. Tylko zawsze gdzieś na świecie są jacyś użytkownicy, którzy akurat mają południe i akurat ci mogą odpowiedzieć.
No tak, super.
I to jest genialnie zrobione, bo oczywiście tam jest jakby administrator, który jak jeżeli jest prawdziwy problem, tam ci podpowiada i tak dalej, ale to jest przepiękne, wiesz, jakby zaangażowanie userów do tego, żeby byli nie tylko ambasadorami, ale też pomocnikami, wiesz.
Ale zobacz, jaką markę musisz mieć, jak musisz mieć, wiesz, zaangażowanie twoich użytkowników i przywiązanie do marki, żeby oni byli gotowi to robić.
Tak, tak. Znaczy to jest absolutnie, mam świadomość tego, że za tym stoi bardzo dużo wyzwań związanych z tym, że musisz mieć produkt, lojalność klienta, tak. Gotowość, ale też dobre zarządzanie społecznością. Znaczy jakby taki faktycznie, tak. Tu pewnie pozdrawiam serdecznie Adam Gieniusz, jeżeli nas słuchasz, community management na najwyższym poziomie, okay. Tak, taki wiesz.
Ale to ja mam też dwa inne przykłady, które są trochę w kontrze, a nie do końca. A propos właśnie tego, że czasami to jest kwestia opowieści, która stoi za brandem.
Mhm.
Jeden jest przykładem, który nie jestem w stanie podać marki, bo mój przyjaciel mówił o pewnym sklepie w Nowym Jorku z urządzeniami fotograficznymi.
Mhm.
Ze starymi aparatami, ale nowymi generalnie tego typu, jest prowadzony przez pewną żydowską rodzinę.
Mhm.
I oni skubani po prostu mówią, że oni w pewne dni nie pracują, tak? Mają ograniczenia. Ale
okay. Więcej.
Ale e-commerce też wtedy nie działa.
Tak.
I oni mówią bardzo świadomie, guys, o tym jest ta marka po prostu.
B&H chyba to się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Wiem, bo tam kupowałem jakieś rzeczy. Ja tam poleciłem do Nowego Jorku, dokładnie tam siedziałem z otwartymi oczami, jak sobie pomyślałem, że oni mieli napisane dużo makretkę. Sorry, niestety mamy szabat, w związku z tym, sorry, jesteśmy zamknięci.
E-commerce też.
I e-commerce też. Znaczy e-commerce też jest zamknięty, bo to jest nasza absolutnie obietnica.
Tak. I to jest o takiej po prostu właśnie obietnicy marki i szczerości.
Tak.
A druga historia, która mnie urzekła. Nie wiem, czy kojarzysz taką markę Freitag?
Nie.
To jest szwajcarska marka produkująca torby.
Okej.
Okay. Cudowne. W ogóle to w takim razie ci bardzo polecam. Zostawisz tam mnóstwo pieniędzy prawdopodobnie. I oni są marką o ekologii i oni produkują od lat torby na ramię, torby rowerowe, obecnie też zwykłe teczki i portfele, ale robią to full ekologicznie, bo robią to z plandek samochodowych,
okay.
Z tirów. I każda torba jest totalnie unikalna, ponieważ ona jest tylko jedna, bo ona powstawała z konkretnego tira, tak? I oni mają taką bardzo szczerą właśnie całą propozycję marki, łącznie z tym, że jesteśmy ekologiczni, więc nasze główne biuro w Szwajcarii jest zrobione z kontenerów, tych takich, wiesz, kontenerów portowych. Niesamowite, ono ma 7 pięter z tych kontenerów. Wchodząc do sklepu internetowego, każda torba, wiesz, jak ją kupujesz, to znika, bo ona jest unikalna.
Okej.
Okay. Ale najbardziej mi się podobała komunikacja, jest taka sekcja pytań i odpowiedzi i oni mówią, pytanie, czy nasze torby śmierdzą? Tak, nasze torby śmierdzą, ponieważ pochodzą z ciężarówek, więc przygotuj się, że przez pierwsze 2 tygodnie niestety będą śmierdzieć. Nie zawsze odpowiadamy szybko na informacje. Niestety nie, ponieważ w naszej firmie za komunikację social media odpowiada tam Hans Jerk, powiedzmy. Hans Jerk jest przyzwyczajony do komunikacji z SAP-em. Może być czasami trochę niemiły. I to jest, wiesz, jakby na oficjalnej stronie.
Przepięknie.
I to jest tak bardzo spójne, że ty w ogóle z uśmiechem na ustach myślisz, że on mi zaraz nie odpowie, prawda? Więc... Polecam w ogóle bardzo. Jeżeli chodzi o właśnie komunikację, niesamowite.
Okej, okay, cudowne. Prop, dzięki wielkie serdecznie. Napis wrzuciłeś tam już link do firmy Freitag. To w ogóle bardzo miłe, że właśnie robicie to, o czym mówiłem w przypadku Mivo, czyli że jako uczestnicy spotkania na żywo pomagacie nam prowadzić tę audycję. Dokładnie o to chodzi, a skoro o tym mowa, to jest dobry moment na to, żeby też wyjaśnić reguły rządzące tym programem. Ci, którzy są z nami stałymi gośćmi, wiedzą, że można zadawać pytanie. Nawet już pytanie jest, bo mi się świeci lampka. Lampka jest symbolem tego, że jest pytanie, więc jeżeli chcecie w trakcie zadawać dowolne pytanie, zadawajcie. Ja będę je wtedy czytał gościowi, a w tym momencie już szukam pytania, które zadała Marzena. Dzięki bardzo za pytanie. Marzena zadaje pytanie. Nie ma grup docelowych,
ciekawe podejście. Czy mógłbyś to rozwinąć? Ty powiedziałeś, nie ma grup docelowych, w tej chwili każdy jest grupą docelową. Co to znaczy?
Może uprościłem trochę. Oczywiście, wiesz, jakby nie możesz zarządzać przedsiębiorstwem bez grupy docelowej, tak? Natomiast z punktu widzenia musiałbym rozróżnić marketing w takim rozumieniu, wiesz, podejmowania dużych decyzji produktowych, do których segmentów i tak dalej, od personalizacji. Występuje w tej chwili takie, odpowiadając może na twoje pytanie, takie zjawisko jak mass personalization, czyli masowa personalizacja, czyli technologia nam umożliwia to, żeby w czasie rzeczywistym tyle, Wojtek, o tobie wiedzieć, że traktować ciebie de facto jako segment i w czasie rzeczywistym dostosowywać czy cenę, czy układ produktu, czy usługę, w zależności do tego, kim jesteś, na jakim etapie ścieżki, ścieżki klienta jesteś, czy jesteś klientem byłym, czy jesteś klientem zadowolonym, niezadowolonym, czy przewidujemy na przykład, a to jest też możliwe, że nie wiem, w przypadku firm telekomunikacyjnych głównym problemem jest churn. Tak? Czyli jakby nie walczymy o nowych klientów, bardziej walczymy o tych, żeby oni przedłużali umowę. I technologia pozwala tak naprawdę zidentyfikować dokładnie moment, kiedy następuje u ciebie ten moment decyzyjny, że być może zostaniesz albo nie. I to jest ten moment, kiedy właśnie masowa personalizacja powinna sprawić, że kampania zostanie wygenerowana dokładnie dla ciebie, której celem jest, wiesz, pozostawienie ciebie przy danym operatorze telekomunikacyjnym. I z tego powodu właśnie nie mówimy o dużych segmentach i grupach docelowych, tylko dzięki technologii możemy adresować 10 milionów klientów indywidualnie.
No wiesz, ale jak mówimy sobie o takiej technologii, o technologii przewidywania, podpowiadania ofert w tym momencie, w których one są, no to dzisiaj wiesz, no dzisiaj się cały czas ekscytujemy jednakże znanym retailerem oferującym buty, który w ramach swojego sklepu buduje te swoje sklepy bez stoków, a właściwie z ukrytym stokiem i jakby z całą digitalizacją. My mówimy tak, możesz pójść sobie zmierzyć stopę, w ogóle zobaczyć i to jest cudowne, będziesz wiedział, jaki masz rozmiar. A zapominamy na przykład o takiej wartości, którą dla mnie, jako dla rodzica, jest czymś, czym się kosmicznie jaram. Znaczy, że skoro moje dzieci są w stanie tam zeskanować stopę, to na bazie danych historycznych, których oni wiedzą, a po pierwsze mają średnią globalną, ile dzieciom rosną stopy miesięcznie, po drugie będą mieli za chwilę spersonalizowane stopy moich dzieci, tak? Znaczy będą wiedzieli, że słuchaj, jakby przyrost twojego dziecka najprawdopodobniej jest taki, plus jeżeli na to nałożymy na przykład prognozę pogody, to z wyprzedzeniem zgodnym z prognozą pogody powiedzą, słuchaj Wojtek, najprawdopodobniej kalosze, które twoje dziecko kupiło u nas rok temu, są za małe, a idzie intensywny opad. Tak. Może byś pomyślał. To ja, jako gość, który uwielbia takie rozwiązania, plus uwielbia kupować, bym się skichał, no, ze szczęścia.
Znaczy wiesz, no, to jest w ogóle, i to najciekawsze w tym wszystkim jest to, że to już nie jest przyszłość.
Nie.
To jest tu i teraz.
Znaczy dlatego mówię, że to jest absolutnie tu i teraz, tylko my o tym zapominamy, bo często mówimy, bez sensu, właściwie po co skanować stopę.
Tylko wiesz, jakby ja muszę niestety włożyć trochę łyżkę dziegciu, tak się chyba mówi, tak? No. W to i tu jest z punktu widzenia projektanta i też takiej strategii niestety duży paradoks. Bo ludzie z jednej strony oczekują tego, co powiedziałeś, czyli tej personalizacji, że to dla mnie, że mi pomaga, tobie jako rodzicowi mówi, hej, pomyśl o tym i tak dalej. Tak wiesz, pytanie Wojtek, gdzie jest to drugie spektrum, które mówi, że to jest blisko Orwella, dlaczego oni mnie śledzą, a skąd oni to wiedzą? Znaczy ja na pewno jestem świadomy tego, że te dane im zostawiam, tak? I wydaje mi się, że pod koniec to zaufanie do brandu, o którym też mówiliśmy, to jest taki kontrakt, tak? Czyli czy to, że ja płacę tymi swoimi danymi, uzasadnia tą, wiesz, wartość, którą dostaję. I dopóki jakby ty jako Wojtek mówisz, okej, fajnie, zostawiam te dane, mierzę tą stopę, bo oni mi dają dużo, jest okej, tak? Natomiast wydaje mi się, że wiele firm nie zadaje sobie tego pytania o tą etykę.
Myślisz? Znaczy myślisz, że faktycznie myślimy sobie, kurczę, skoro mamy całą historię danych klienta, to możemy jeszcze bardziej na niego wpływać, trochę zapominając o tym, że na koniec dnia właśnie jest ten papierek lakmusowy, że możesz przegiąć na poziomie przestraszenia klienta?
Myślę, że ciągle bardzo wiele firm nie zadaje sobie tych pytań. Wiesz, będziemy potem o tym raporcie naszym też mówić, ale no my nie bez kozery mówimy, że jednym z głównych trendów jest technologicznych trendów, żeby było ciekawie, prawda? Jest etyka i zaufanie. I firmy naprawdę muszą w tej chwili wpisać to w strategię. Tak, po prostu muszą, bo jest ogromna pokusa. Jest ogromna pokusa wykorzystania tych danych, a nawet jeżeli robisz to nieświadomie, to złego wykorzystania, nawet bez złych intencji, tylko po prostu wiesz, bo nie zarządzasz tym, prawda? Ale to jakby przejdziemy dalej. Natomiast sam efekt, samo w ogóle to, co z personalizacją można robić, jest niesamowite. powiedziałeś o butach. Powiedziałeś też w zajawce, że będziemy mówili o sporcie, więc mam przykład sportowy.
Dawaj.
Z racji tego, że od kilku lat bardzo blisko współpracuję z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, jakby trochę doradzając przy digitalizacji całym zespołem, sporo się przyglądaliśmy, jak różne federacje działają, bo my głównie pomagamy tak naprawdę odpowiedzieć na proste pytanie PZPN-owi, co zrobić, żeby więcej osób grało w piłkę. Ale nie tylko profesjonalistów, tylko dzieci, młodzieży, amatorów, tak? Jak sprawić, że więcej ludzi będzie na boiskach? Ale jednocześnie jak sprawić, że te wszystkie osoby będą w bazie danych PZPN-u, żeby można było jakby wpływać na nich. W ogóle to bardzo ciekawy projekt.
Ale piłka dla każdego to jest wasz projekt, czy nie? Czy nie, to nie jest wasz projekt?
Piłka dla wszystkich.
Dla wszystkich, że
tak.
Wow.
TDW jest naszym projektem, Nowa Biblioteka Piłkarstwa Polskiego jest naszym projektem, znaczy naszym. Naszym jako teamu jakby z PZPN-em, bo to są ich projekty, natomiast to wynika z naszej strategii. Tak, absolutnie.
Wow, genialne.
Więc pamiętam warsztaty, na których to absolutnie wspólnie z PZPN-em wymyśliliśmy. No, to może da osobną rozmowę. Natomiast przykład, o którym chciałem powiedzieć, jest ciekawy, bo to jest przykład Holandii. W Holandii trochę inaczej niż u nas jest tak, że ponad 90% dzieciaków gra w klubach. Mhm. Zarejestrowane w klubach. Tam jest mało boisk, w związku z tym, jak chcesz grać piłkę, no to naturalnym jest, że wysyłasz syna do klubu i on jakby, nawet jak gra amatorsko w piłkę, to przez całe życie gra w klubie, na boisku klubowym i tak dalej. W związku z tym ta historia buta, o której ty powiedziałeś, jest od urodzenia. I zgadnij, dlaczego jednym z głównych sponsorów Związku Holenderskiej Piłki Nożnej jest duży producent butów. Tak? Nie dlatego oczywiście, też dla ekspozycji brandu, oczywiście, tak, żeby ich logo było na koszulce, ale dzięki temu oni mają przegląd 90% populacji ludzi.
Daty,
i są w stanie powiedzieć, i są w stanie powiedzieć w każdym mieście, dzielnicy, na ulicy, jaki jest średni rozmiar buta i preferencje każdego dzieciaka. Między innymi.
Wow.
Więc wiesz, to jest jakby... Tutaj można przedziwne różne modele fajne budować, tak?
Okej, dobra. Ale ty powiedziałeś, że wy również pomagacie organizacjom przejść transformację cyfrową.
Tak.
I to jest pewnie pytanie, które ja uwielbiam, właściwie odpowiedź na to pytanie, które mnie zawsze fascynuje. Jak z waszych doświadczeń, jak wygląda dzisiaj gotowość przedsiębiorstw, biznesów w Polsce w ogóle z perspektywy transformacji cyfrowej?
Wiesz co, na pewno jest coraz większa... Ciężko mi jakieś tutaj liczby podawać, natomiast no, pytanie, co to znaczy, że przedsiębiorstwo jest gotowe, tak? Czy my wyróżniamy kilka takich etapów, tak? Bycia taką organizacją cyfrową i wydaje mi się, że jest dosyć duża różnica między czymś, co my nazywamy, wiesz, doing digital, a being digital, tak? Jest duża różnica między tym, że robisz to tak zwane doing digital, czyli masz, wiesz, inicjatywy cyfrowe, nie wiem, masz kilka kanałów cyfrowych, zainwestowałeś kilka systemów, i to znaczy, że jesteś cyfrowy, tylko to znaczy, że robisz cyfrowe projekty. Mhm. Tylko bycie cyfrową organizacją oznacza, że ta cyfrowość jest wpisana w strategię, że masz strukturę organizacyjną i kulturę organizacyjną, także cyfrową. I nie tylko taką, że ludzie pracują zdalnie, są przyzwyczajeni do pracy z narzędziami, ale że rozumieją, co technologia oznacza dla biznesu, ale także, że mają wdrożone struktury zwinne, że są gotowi na eksperymenty, że są gotowi na inwestycje, że kultura jest organizacji tak setupowana, że masz tą kulturę eksperymentu chociażby, tak? I, no bo organizacje technologiczne typu, wiesz, Spotify i wiele, wiele innych przykładów polegają na tym, że jakby technologia jest... Nie da się przewidzieć technologii do końca, nie da się nadążyć za tą technologią, więc musisz być zwinny. Musisz jakby zwinnie się do tego dostosowywać i ta dyskusja o transformacji cyfrowej jest dyskusją o nowym modelu działania firmy, o technologii w środku, o modelu działania, wiesz, na poziomie ludzkim, na poziomie finansowania, na poziomie planowania. To są te wszystkie tematy, które musisz sobie zaadresować, żeby te takie digital DNA, jak my to nazywamy, mieć, prawda? To nie jest o strukturze, to nie jest o tym, żeby powiedzieć, słuchajcie, osiągnęliśmy sukces, to nie jest o kupieniu, wiesz, jakiejś firmy z zewnątrz, nie wiem, embedowanie, przepraszam bardzo, do, wiesz, jakby zintegrowanie z organizacją, powiedzieć, jesteśmy cyfrowi, tak, bo coś tam, bo ta mała organizacja się odbija od tej dużej organizacji, tak? Musisz jakby tą kulturę, wiesz, przez kilka lat przenieść i wydaje mi się, że bardzo wiele organizacji w Polsce jest na tej drodze. Nie wiem, czy ta droga się gdzieś kończy w ogóle kiedyś, tak? Na pewno jest tak, że temat transformacji cyfrowej jest w tej chwili na sztandarach bardzo wielu zarządów. Mhm. Na pewno jest tak, że patrząc, wiesz, No pewnie banki są zazwyczaj jakąś forpocztą, więc co najmniej kilka banków jest już po transformacji trudnej, agile'owej, po wyrożeniu agile'a i jednym się to lepiej, drugim się to gorzej udało. Telekomy teraz przechodzą przez to. Wiesz, no mamy bardzo rozwinięty e-commerce w Polsce, naprawdę, więc myślę, że te firmy są cyfrowe naturalnie, prawda? No, dużo się dzieje.
No właśnie, ale jakbyśmy sobie spojrzeli przez... Akurat wymieniłeś bardzo trudne organizacje, bo one w kategorii z kolei tego, czym ty się pewnie zajmujesz, czyli doświadczenia klienta, mają jeszcze bardzo dużo wyzwań. Znaczy w kategorii tego, żeby sprawić, że we wszystkich kanałach klient ma to samo doświadczenie, no to jest tam trochę wyzwań, tak? Znaczy tak. I nie chodzi mi o to, że mamy te same dane, choć oczywiście marzyłbym o tym, żeby tak było, tak? Znaczy, że jestem od samego początku identyfikowalny tak. przez voice, przez tablet, komputer i tak dalej po oddział i że jeszcze mogę różne etapy robić i one sobie wszędzie tam przychodzą, no to i to, co ty powiedziałeś, dostaję wszędzie te same oferty.
Niekoniecznie te same. Ja nie powiedziałem, że te same. To powinno być spójne. To znaczy
jakby... te same w rozumieniu nie mam na myśli, jakby ten, czyli znaczy, że jest zapisana pewna ścieżka. Tak? Znaczy, że jeżeli dokładnie zadzwoniła do mnie pani przez telefon, mówiąc, że mam fantastyczną kartę i ja mówię, nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany, to jak później się loguję do swojego konta, to nie chciałbym mieć pop-upa, który ci mówi, słuchaj Wojtek, właśnie pamiętaj, mam do ciebie fantastyczną kartę. Znaczy, to wtedy myślę sobie, ej, czekaj.
Tak.
No, tak, po czym idę do oddziału i chciałbym wziąć, a pani w oddziale mówi, no przepraszam bardzo, ale jednakże nie.
Wiesz, no to, ta spójność jest... Wiesz, im większa organizacja, tym masz inne wyzwania, tak? No bo przykład banków jest, myślę, tutaj dobrym przykładem, bo banki były jednym z pierwszych dużych organizacji, które zainwestowały bardzo dużo w user experience. Mhm. Znaczy, wiesz, ja założyłem UseLab w 2006 roku. 2005-2006, powiedzmy. W 2005 działaliśmy tak... under radar na bazie działalności gospodarczej spółka była rok później. Naszym pierwszym klientem jeszcze na studiach był Millennium Bank.
Okej.
Okay. Wiesz, 2005 rok, tak? To było 15 lat temu, bo był zarząd z Portugalii, no bo to bank tak. portugalski. Ci goście w Portugalii już wiedzieli, że ten UX ważny. W Polsce nie byli w stanie nikogo znaleźć poza, wiesz, trzema dziwnymi studentami. Wiesz, byłem ja, Wojtek Kuśmierek, Hubert Andrzejewski ze SWPS-u. I oni na tym SWPS-ie byli pierwszym takim kierunkiem, który nazywał się Human Computer Interaction, tak? I ci biedni Portugalczycy, to był jedyny adres, gdzie mogli się zgłosić, tak, do nas, więc pamiętam, że nagrywaliśmy te badania użyteczności w ogóle na kastach VHS, jeszcze oglądaliśmy to na telewizorach, no kosmos, tak, ale jakby, wiesz, klucz tematu było taki, że oni już wtedy wiedzieli, że ta oferta bankowa się bardzo mocno spłaszcza, że niedługo już będą mogli, wiesz, cenami, więc te kanały elektroniczne pchali, tak. Więc z jednej strony banki są bardzo zaawansowane, bo w to inwestują ogromne pieniądze, więc w ogóle polskie banki są bardzo zcyfryzowane. Mm-hmm. To znaczy według naszych jakby raportów my jesteśmy, wiesz, top 5 na świecie. No może nie na świecie, ale jakby w czołówce, wiesz, najbardziej cyfryzowanych banków na świecie, w ogóle tych branż, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, są duże wyzwania, no bo to jest bardzo duża struktura, bo masz po prostu, wiesz, i indywidualnych, i masz i handlowców, i masz bankomaty, i systemy webowe, i mobilne, i placówki, i tak dalej. Więc to jest trudne, żeby to potem zebrać, tak? Mhm. Takie mówisz, startupowi, co to ma jeden kanał, albo jedną usługę, nawet temu wspomnianemu Spotify jest po prostu dużo łatwiej czasami, tak? Więc, no i stąd też ta cała walka, bo w tej chwili już bardziej współpraca banki versus fintechy. Tak, czyli te, wiesz, może wytłumaczę, no myślę, że pewnie wszyscy wiedzą, tak, ale małe firmy, małe na przykład Revolut, kilka miliardów już w tej chwili.
Ja też chciałem powiedzieć, bo ja się dokładnie, my często mówimy małe firmy Revolut, spójrzmy na nich.
Dokładnie, ale wiesz, te fintechy, czyli firmy, które powstały w kontrze do bankowości, mówiąc, my w odróżnieniu od banków zrobimy ci super przelewę, a my w odróżnieniu od banków damy ci genialną bankowość elektroniczną. My w odróżnieniu od banków będziemy sprzedawali ci walutę bez spreadu. Czyli wybór, wiesz, wąskiego takiego wycinka usługi, zrobienie go super pod kątem experience'u, zaadresowanie jednej bardzo konkretnej oferty i danie jej klientowi. Tylko, wiesz, jakby bankowi bardzo trudno z tym oczywiście rywalizować, no bo bank ma, wiesz, dużo innych wyzwań od regulacyjnych, wielkościowych i tak dalej, ale też fintechy sprawiły, że banki znów musiały trochę podkręcić tempo, żeby z nimi, z takim Revolutem N26, Cinkciarzem i wieloma innymi firmami po prostu konkurować na to doświadczenie klienta.
Okej, okay, no właśnie.
To jest ciekawe.
To jest ciekawe, jak mówisz o nich, bo banki też pewnie, jest jeszcze jeden obszar moim zdaniem, w którym no, mam takie przekonanie, że chyba są liderami w Polsce, a przynajmniej kilka banków, to jest otwarcie się na jakby wsparcie ludzi do tego, żeby rozwijali projekty wewnątrz struktur. Czyli cały koncept pod tytułem pozwólmy naszym pracownikom budować startup, który damy im zasoby, wolny czas, sfinansujemy im przez jakiś czas, pomożemy im tym, bo wiemy, że to jest na koniec dla nas opłacalne, bo najgorsze rzecz dla dużej firmy jest to, że mądrzy ludzie knują nad nowym pomysłem, po czym wychodzą z organizacji, żeby go robić na zewnątrz, więc lepiej faktycznie od samego początku to pozwolić ludziom. No właśnie. Jak w ogóle widzisz ten trend w organizacjach, że ludzie faktycznie, czy też organizacje w ogóle pomagają rozwijać nowe pomysły swoim pracownikom w przemyślany sposób?
Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle dotknąłeś bardzo ważnego elementu w tej chwili. Jeżeli chodzi w ogóle o trend taki, co się dzieje na rynku, tak, czyli nowe doświadczenie pracownika. To znaczy jakby no, oczywistym jest w tej chwili, że walczymy oczywiście o klientów, ale chyba jeszcze bardziej w tej chwili, albo na równi walczymy o pracowników, tak, o talenty, żeby je pozyskać do firmy, żeby mieć taką propozycję wartości, żeby oni do nas jakby dołączyli, ale żeby potem stworzyć taką organizację i takie środowisko, żeby, no, żeby oni zostali z nami. A wiesz, ja już się w ogóle pogubiłem w tych wszystkich opisach milenialsów, pokolenia X, Y, Z, natomiast ludzie szukają teraz troszeczkę czegoś innego i poza pieniędzmi szukają misji, tak? I szukają misji, która stoi za firmą, ale też nie chcą tylko zarabiać pieniędzy, chcą realizować siebie. Ja to bardzo widzę po rekrutacjach, które ja prowadzę po zespole, że to, co proponowaliśmy jako firmy 10 lat temu, a to, co powinniśmy proponować teraz, to są dwie różne rzeczy. I wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że on bardzo silny trend. Bardzo. Znaczy jakby w ogóle zapewnienie takiej sprawczości ludziom. To niekoniecznie muszą być nowe biznesy, nowe firmy. To mogą być projekty w środku, mogą być inicjatywy. Powiedzenie im, zmieniajcie tą organizację, wiesz, dajemy wam do tego narzędzia i przyzwolenie. I nie mówię tutaj o, wiesz, o teraz tym słynnym case'ie urlopu dla przedsiębiorcy, czy jak to tam ma się nazywać. Tylko taki właśnie jasnym komunikacie dla pracowników, hej, możecie coś zmienić, tak? Wiecie, mogę podać jedną historię, którą my w Deloitte zrobiliśmy i myślę, że ona trochę autoreklama, ale ona pokazuje, że czasami to też ta inicjatywa od pracownika powinna wyniknąć. Jak dołączyliśmy do firmy jako UseLab, no to wiesz, to było tak, że dołączyliśmy jako 30-osobowa organizacja do wielkiego organizmu, nazwę to w ten sposób. I wiesz, i było tak, że ja wiedziałem, żeby się rozwijać, no to muszę rekrutować nowych ludzi. No ale okazało się bardzo szybko, że ciężko ich rekrutować, ponieważ na Facebooku pojawiły się informacje, hej, wy rekrutujecie do działu User Experience, to zobaczcie na swoje formularze. Czuję się obrażony waszymi formularzami, nie będę z tego korzystał, bo one były okropne. To było 30 pól, które musisz, wiesz, wykonać. Potem się okazało, że średnio chyba 27 błędów, z czego 6 krytycznych, żeby w ogóle złożyć CV. No i ja poszedłem no akurat nie ja personalnie, ale tam osoby z mojego zespołu, wtedy też Hubert Anyszewski, Paulina Garska, poszli do naszego szefa i zaczęli narzekać. Mówię, guys, no tak się nie da pracować, nie jesteśmy w stanie rekrutować ludzi. A wtedy był taki komunikat, no dobra, no to jakby mówicie, że zajmujecie się tym UX-em, to coś z tym zróbcie. No i jakby co z tym fantem zrobić? Więc zaproponowaliśmy, wiesz, taki bardzo lekki projekt i powiedzieliśmy, taką metodą serwis designową przejdziemy, przeanalizujemy sytuację. Potrwało to miesiąc, więc wiesz, jakby zobaczyliśmy, przejrzeliśmy te wszystkie kanały, co ten użytkownik, pogadaliśmy z rekruterami, pogadaliśmy z biznesem, zrobiliśmy kilka warsztatów, poszliśmy do nich i powiedzieliśmy, guys, problemy są wewnętrzne, duże, ale problem jest formularz też kontaktowy i platforma. Zrobiliśmy prototyp przez następny miesiąc. Poprosiliśmy o czas i o pieniądze na nasze pensje de facto na kolejny miesiąc. Powiedzieliśmy, po miesiącu do was przyjdziemy z rozwiązaniem i z budżetem, który będzie potrzebny do delivery. No i wiesz, jakby dostaliśmy ten kolejny miesiąc, po czym pamiętam, że odbył się taki, wiesz, właśnie tam komitet sterujący, cokolwiek byś to nazwał, gdzie przyszliśmy i powiedzieliśmy, ile potrzebujemy czasu i pieniędzy. No i był taki trochę lekki, wiesz, koncern, że jednak tej kasy, to już się na tym etapie pojawiło dosyć dużo i poprosiliśmy wtedy szefa Deloitte na Europę Centralną, żeby sam aplikował. Tak, i powiedzmy, dobrze, to tutaj podaj nam swojego maila i aplikuj do swojej własnej firmy. Zapytaliśmy się partnerów, którzy tam byli, kiedy ostatnio aplikowali. Oni do tej firmy nigdy nie aplikowali. No jakby w czasach, kiedy oni dołączali do firmy, to w ogóle nie było online aplikacji. No i oni, wiesz, 3, 4, 5 minut, kiedy to potrwało, zaczęli zrozumieć, że jest problem. Szef się zrobił trochę czerwony i powiedział, dobra, jeżeli to jest doświadczenie, które naszym kandydatom codziennie, a wiesz, a to jest skala kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie, wiesz, aplikujemy, to powiedzcie mi tylko, ile czasu i pieniędzy. I po pół roku wyszliśmy najpierw na rynek polski z tym rozwiązaniem. Zrobiliśmy pilota w Polsce. W tej chwili to rozwiązanie działa na 17 rynkach Europy Centralnej. I jakby efekt jest taki, że wcześniej było chyba 12% osób, nie, 15% osób kończyło formularz składania CV. Czy jesteś już, wiesz, po uczelni, wydaliśmy na ciebie tyle pieniędzy na employer branding, 15% osób kończyło, a po tym roku jesteś w tej chwili to 89%.
Okej.
Okay. Więc jakby, wiesz, to jest tak, że firma musi czasami stworzyć też taką przestrzeń do tego, ale jest też drugi trend, no po prostu w bankach to bardzo widać, że się czasami łatwiej jest zrobić organizację obok, z budżetem, z inną organizacją, trochę inną kulturą, tak zwany, to się w konsultingu nazywa speedboat, tak? Czyli tam, wiesz, bank jest dużym tankowcem, który płynie tam lotniskowcem daleko, 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 no i nie jest w stanie robić tych szybkich takich zwrotów, no bo wiesz, jak tankowiec coś widzi, to już w to wpadnie.
To już jest za późno.
To już koniec, prawda? Więc uruchamiasz te małe motorówki, które, wiesz, wyrzucasz w różne kierunki i one testują, tak? I teraz w momencie, kiedy to stworzysz mały zespół, dasz mu trochę pieniędzy, dużą odpowiedzialność, zazwyczaj krótki czas i on udowodni, że jest za tym warto i że jest jakiś rynek, są klienci, no to wtedy możesz to skalować, tak?
Dobrze. To jest taki moment, ty pokazałeś rozwiązanie, które macie. Ty wspomniałeś też, że będziemy rozmawiali o raporcie. No właśnie, o jakim raporcie?
Wiesz co, ten raport, o którym wspominałem, to jest takie ćwiczenie, które Deloitte robi już 11 lat z rzędu. No bo wiesz, skoro my gdzieś tam mamy doradzać naszym klientom, co przyniesie im przyszłość i w co powinni inwestować, no to sami staraliśmy się to zrozumieć. I od 11 lat gdzieś jesteśmy w stałym kontakcie, wiesz, z dyrektorami IT, nazwijmy ich tam CIOs, tak, a szefami tym gdzieś tam innowacji i technologii. I co roku robimy z nimi wywiady, ankiety i pytamy się tak naprawdę, no oczywiście tam jest duża metodologia za tym, ale można tu prosić, że do takiego pytania, co oni widzą jako taką rzecz, w którą oni będą inwestować, gdzie oni widzą technologie, które będą dla nich wyzwaniem, gdzie oni widzą kierunki, w które warto eksplorować. Wiesz, to mówimy tutaj o skali kilkuset osób na świecie, tak, nie wiem, 900 osób w zeszłym roku, z różnych rynków, z kluczowych branż i tak dalej. No i na bazie tego gdzieś tam zespół Deloitte'a tworzy tak właśnie tak zwane tech trends, czyli takie obszary technologiczne, które my widzimy jako takie kierunki, w których technologia idzie.
Okej. Okay. I co wyszło w tym raporcie?
Oj, dużo. Ja w ogóle zachęcam, czy możemy poznać o jakichś takich głównych wnioskach, natomiast zachęcam w ogóle do lektury, bo te wszystkie raporty są darmowe, są dostępne na stronie Deloitte. Zachęcam do lektury, bo tam myślę, że każdy może dużo dać. Natomiast w tym roku wskazaliśmy takich sześć głównych obszarów, tak? I pierwszym wspomniałem, to jest etyka i zaufanie. W ogóle ciekawe, prawda, że jakby, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, że ten temat etyki i zaufania jest wskazywany jak jeden z głównych trendów, no bo my generalnie też jakby zawsze analizujemy, co technologia oznacza z punktu widzenia ryzyka, tak? No i teraz jakby te firmy, to co mają najważniejszego, no to jest oczywiście zaufanie do brandu, prawda? Dużo o tym dzisiaj mówiliśmy. No i te nowe rozwiązania technologiczne, nowe rodzaje danych, które mamy, ilość tych danych powoduje, że trzeba tym ryzykiem zarządzać. Tak? I że firmy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mają odpowiedni proces, który, wiesz, sprawia, że te dane, które już mamy, chronimy, tak? Czy nie mówię tylko o danych firmy, tylko najbardziej o tych danych, najbardziej wrażliwych, czy danych klientów, to co rozmawialiśmy. Czy mamy strategię, czy wiemy, po co te dane w ogóle, wiesz, zbieramy? I znów, tutaj możemy mówić o danych klientów, ale też danych pracowników. Tak, no jakby dużo się też mówi o monitoringu pracowników i z dużą liczbą danych jakby no, pojawia się pytanie o etykę, prawda? W związku z tym, czy wiemy, po co je wykorzystujemy, czy mamy też procedury ryzyka, wiesz, do jakiegoś takiego, nie wiem, do sytuacji alarmowych, zarówno od strony cyberbezpieczeństwa, albo jakichś takich złamań. Więc to w ogóle dla mnie też bardzo ciekawe, tak, że widać, że ta ekspozycja na ryzyko, którą sprawia, że którą mamy dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, tak, powoduje, że etyka wobec technologii i zaufanie jest jednym z głównych trendów.
Dobra, ale ja mam pytanie, bo to jest w ogóle ciekawe. Czy twoim zdaniem w ogóle użytkownicy, userzy, klienci, pracownicy mają świadomość jakby wielkości danych, czy też śladu danych, które po sobie zostawiają? Tak? Znaczy, bo to jest taka rzecz, którą, jak sobie mówimy o całym Internet of Things i w ogóle ja uwielbiam dyskusję o samochodach. Tak? Czy to jest... No, z racji tego, że duża część mojego biznesu to jest motoryzacja, to ja uwielbiam rozmawiać z kolegami, nie wiem, z ojcem, bo miałem taką rozmowę na przykład, tak? Bo nam się był bardzo się fascynował, że faktycznie ten, skupił sobie nowy samochód i ten nowy samochód ma zamiast systemu zewnętrznej nawigacji ma mirroring, czyli sobie wpinasz w telefon i po prostu ci wyświetla wszystkie rzeczy. Ja mówię, dobra, to, ale
AirPlay.
Czy ty się w ogóle zastanowiłeś nad tym, że twój samochód ma wszystkie dane z twojego telefonu? Tak mówiąc wprost. On oczywiście znam akurat producenta tych samochodów, w związku z czym zgodnie z oficjalnym statementem tej firmy, oni mówią, nie zbieramy tych danych, nie przetwarzamy i tak dalej, ale z poziomu dostępu, no to w momencie, w którym zrobiłeś już pełen mirroring telefonu, no to niestety, sorry, ale wszystko jest. I teraz oczywiście jest to, co ty powiedziałeś, zaufanie i uczciwość. I tam faktycznie marka mówi, nie zbierzemy żadnych danych, czyli jak przyjeżdża do nas na serwis, to jak się podpitamy pod komputer systemowy, to na pewno nic tam w ogóle nie przejdzie. Ale z drugiej strony, wiesz, czy ludzie mają takie myślenie, kurczę, a może jednak?
Tak? Wiesz co, mi się wydaje, że teraz żyjemy w takim momencie trochę takiego, wiesz, aha moment tak zwanego. Wydaje mi się, że ludzkość generalnie zaczyna sobie zadawać to pytanie, ale myślę, że statystyczny Polak, Europejczyk nie. Myślę, że nie ma świadomości. Myślę, że coś już czuje, że coś jest na rzeczy, ale myślę, że jakbyś zapytał ten taki digital footprint tak naprawdę, co jest zbierane, czy jesteś świadomy tego, co, jaki jest efekt tego, że niby dbasz o zdrowie ze swoim zegarkiem? Tak? Czy jesteś świadomy, co to oznacza z punktu widzenia twojej prywatności? Czy jesteś świadomy tego, że się wszędzie łączysz swoim, wiesz, loginem z sieci społecznościowej? Myślę, że dużo tutaj edukacji, tak? Ale co ciekawe, też jakby widać, że część firm no, stawia jednak na taką bardzo też transparentną, wiesz, komunikację. No myślę, że te zegarki i to, co robi na przykład Apple, jest ciekawym przykładem. Zresztą nie tylko Apple, ale jakby od dłuższego czasu widać taki trend dbania trochę o taki well-being klienta, tak? Czyli Apple, który ci informuje o twoim raporcie tygodniowym, ile spędziłeś z urządzeniem, ile spędziłeś w social mediach, czy oddychasz dostatecznie, wiesz, często, czy wstajesz, wiesz, i tak dalej. No to pokazuje, że te firmy jednak też zaczęły sobie zadawać pytanie, że jednak nie możemy tylko uzależniać od tych strzałów dopaminowych, no bo to się do końca do tego sprowadza, też dbać o to zdrowie. Więc myślę, że też jest element budowania trochę tego zaufania do marki, tak?
Okej.
Okay. Ale to duży temat, tak? Jakby ja sam się bardzo dużo nad tym zastanawiam, to bardziej filozoficzna dyskusja.
Ale jakby w badaniach wychodzi, że w ogóle w takim razie zaufanie jest istotne.
Tak, mega.
Jak myślisz, co za tym stoi, tak w ogóle twoim zdaniem? Znaczy, że ludzie nagle się ocknęli i powiedzieli, czekaj, ale właściwie to no to będzie miało znaczenie. Już nie chodzi tylko i wyłącznie o, wiesz, fajność, design, prędkość, szybkość, wszystkie inne rzeczy, ale może na koniec dnia jeszcze sięgnijmy do wartości.
Wiesz co, no myślę, że przez długie lata nikt sobie nie zadawał pytań o to, co idzie za technologią. Było taki, wiesz, bardzo w pozytywnym tego duchu, ale technologie, firmy technologiczne były traktowane jako firmy, które nam ułatwiają życie, które, wiesz, zmieniają branżę, które nam pomagają. Wiesz, nie chcę jakby określić konkretnych przykładów pewnie dawać, no ale wiesz, no Facebook zmienił świat pod kątem, wiesz, interakcji społecznej. Nagle mamy z wszystkimi kontakt. Cambridge Analytica była takim zimnym prysznicem dla bardzo wielu, wiesz, osób, tak? Okej, ale oni mogą, jakby może nie sam Facebook oczywiście, no bo Cambridge Analytica pewnie taki z boku, no ale jaka jest rola tego, prawda? Wiesz, myślę, że to, co się dzieje w Chinach, oczywiście Chińczycy jakby no, są poddani temu reżimowi, ale my z punktu widzenia Europy możemy się zastanawiać tak naprawdę, co to oznacza dla nas. Tak? Jakby, więc cały temat cyberbezpieczeństwa, myślę, że po Cambridge Analytica stał się ogromnym tematem. Tak?
Okej, okay, dobra. Pierwszym trendem mówimy praktycznie o zaufaniu i bezpieczeństwie. Co dalej?
Wiesz, ja wybrałem takie kluczowe, tak?
Dawaj.
Więc jakby... Wiesz, nie chcę wchodzić. Drugi jest takim bardziej z mojej branży.
Okay.
Bardziej z mojej części. To się nazywa Human Experience Platforms. Przetłumaczyliśmy to jako platformy ludzkich doświadczeń, co uważam, że bardzo poetycka nazwa. Natomiast koniec końców to jest ciekawy trend. W zeszłym roku w tym obszarze to jest taki duży megatrend, to jest Digital Experience, Digital Reality. W zeszłym roku w naszym raporcie mówiliśmy o czymś, co nazywa Beyond Marketing. I to jest de facto to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli masowa personalizacja, czyli ten cały proces budowania danych o kliencie, budowania modelu, wiesz, dystrybucji tych kampanii i tak dalej. Czyli, że marketing jest dużo więcej czymś niż tylko kreacja. Natomiast teraz to, o czym mówimy, to jest dużo bardziej technologiczny temat. Bazuje to na takiej koncepcji effective computing.
Okay.
Czyli komputery, można to nazwać w ten sposób, komputery, które rozumieją emocje. Tak? I teraz jakby koncept polega na tym, że łączysz tutaj troszeczkę dwa światy. Tak? Czyli po pierwsze taki trend znikającej technologii. Tak, powiedzieliśmy sam Internet of Things, tak? Autonomiczne samochody, bardzo wiele sensorów, których nie widzimy, asystenci głosowi, bardzo często ta technologia, która już nie ma żadnego interfejsu, tylko ona bazuje na tych niewidocznych interfejsach, tak? Czyli bardzo wiele interakcji będzie bez użycia komórki, ekranu i tak dalej. I bazuje na tym, że firmy łączą właśnie to, łączą możliwość za pomocą przetwarzania obrazu, czyli computer visioning, za pomocą rozpoznawania twarzy, analizy głosu, analizy języka naturalnego i analizy sentymentu, czyli są w stanie zrozumieć tak naprawdę, jaki jest twój stan emocjonalny. I to effective computing polega na tym, że na bazie twoich emocji dostosowywują się do ciebie. Tak? Czyli są w stanie na przykład przeanalizować, tutaj jest kilka przykładów, na przykład human driving. Tak? Koncepcja human driving polega na tym, czy human home, że jak jedziesz samochodem, to w przyszłości może być tak, że firma wie na bazie, nie wiem, twojego outlooka, twojego kalendarza, że miałeś ciężki dzień. Tak? Analizuje, nie wiem, sentyment twoich maili, więc wie, że twój poziom, jakby, nie wiem, stresu dzisiaj był duży. Dodatkowo w samochodzie widzi, że no twoje reakcje są dosyć szybkie, analiza głosu podczas twoich rozmów mówi, że jesteś już zmęczony, a jedziesz długą trasę, ponieważ, nie wiem, w kalendarzu widzi, że jedziesz 300 kilometrów. I przewiduje, że być może to nie jest najlepszy pomysł, żebyś tam jechał za jednym razem. Tak? I w tym momencie samochód mówi: Wojtek, a ty weź skręć na kawę może i zrób sobie 20 minut przerwy, bo to jest może lepszy pomysł. Tak? I to jest...
Dobra, i teraz to jest pytanie, które mi się w takich momentach, ja je uwielbiam, tak? Znaczy, bo ty mówisz o ogóle zaawansowanej rzeczy. Ja na razie cały czas twierdzę, że większość z nas nawet nie używa podstawowej funkcji kalendarza pod tytułem planowanie spotkań i korzystanie z tego, że on ci podpowiada, są takie korki, może byś już wyjechał. Ale dobra, czy samochód tylko mi podpowie, czy on mnie zmusi? Znaczy, to jest pytanie, czy on mi powie, dobra, sorry, i jeżeli nie zjedziesz, to ja cię wyłączę na autostradzie? W cudzysłowie, znaczy jakby...
No to chyba wróć do trendu pierwszego, tak?
No.
Tej etyki. No nie wiem, ja wolałbym żyć w świecie, gdzie to ja podejmę decyzję, ale być może wolałbym żyć w świecie, kiedy samochód zobaczy, że jestem naprawdę niewyspany. Nie wiem, jeszcze nie daj Bóg, po prostu miałem długą kolację z żoną, tak? W związku z tym nie wypiłem o jedną lampkę wina za dużo, to mi zamówi, nie wiem, jakiś tam, wiesz, Ubera czy coś. To pewnie tak. To znaczy, jeżeli naprawdę, wiesz, jakby przeginamy, to powinno. No, to jest ciekawe pytanie, które zdajesz. Natomiast to ja zbudowałem taką wizję bardzo, wiesz, futurystyczną. Natomiast effective computing koniec końców w tej chwili już się wycenia na świecie na jakieś 22 miliardy dolarów.
Okej.
Kasy, którą firmy już inwestują w to. I się szacuje, że do 2024 roku to będzie jakieś 90 miliardów dolarów. I wiesz, to się może sprowadzać do bardzo prostych rzeczy, czyli do, wiesz, no przede wszystkim asystenci głosowi w domu, to już nie jest, to nie jest coś, wiesz, dziwnego, tak? To jest ponad połowa gospodarstw domowych w Stanach w tej chwili jakby korzysta z tego, no i to będzie wszędzie niedługo, Siri i tak dalej. Więc ten sentyment głosu będziesz w stanie, wiesz, rozpoznawać, tak? I teraz mając to, na przykład jeżeli będziesz rozmawiał z jakimś voicebotem, bo niedługo też wydaje mi się, że większość jakby takiej masowej obsługi klienta to będą albo voiceboty, albo chatboty, bo nie będziemy w stanie znów wrócić do naszych case'ów pracowników. Jakby nie będzie też jakby takiej możliwości, żeby to obsadzić człowiekiem, tak? No i teraz jakby bazując na analizie tej emocji, będziesz wiedział, że masz na przykład do czynienia z delikwentem, który jest tak wkurzony, tak, że musisz go inaczej obsługiwać. Albo będziesz wiedział, że jest w takim stanie emocjonalnym, że już na przykład chatbot to nie jest dobry pomysł i go przełączysz na człowieka. Tak więc tych zastosowań, myślę, nawet takich bardzo prostych będzie dużo. Czasami to będzie też zbieranie danych poprzez jakieś ankiety, jakieś proste, wiesz, pytania na temat, wiesz, tego tak naprawdę, jakie ludzie mają oczekiwania i potrzeby. Bo pod koniec dnia tak naprawdę ten trend akurat mówi o tym, że połączmy te wszystkie korzyści, które nam daje ostatnie 50 lat nauki, wiesz, o behawioryzmie, o psychologii. Przecież, wiesz, neuronauka to jest bardzo stara rzecz tak naprawdę, prawda? Tylko do tej pory byliśmy w stanie to robić tylko w środowisku laboratoryjnym.
To prawda.
Jakieś tam eye trackingi, wiesz, EEG i tak dalej. A teraz to, co się dzieje, to jesteśmy w stanie robić to za pomocą technologii, nie wiem, machine learningu i AI w czasie rzeczywistym. I to jest ta różnica. No jesteśmy to w stanie wyskalować, tak? I ciekawe, gdzie nas to zawiedzie, ale myślę, że to ciekawy kierunek jest.
Okej. To jest w ogóle ładne. Ale firmy Powiedziałeś, że na razie jakby dużo inwestujemy pieniędzy w to, ale myślisz już, że ludzie myślą nad takim bardzo konkretnym, praktycznym zastosowaniem?
Wiesz co, powiem ci, Wojtek, o jednym przykładzie. Dla mnie bardzo bliskim o tyle, że to jest firma mojego przyjaciela.
Okej.
Okay. Z którym miałem okazję nagrywać podcast w poniedziałek. Marcin Brysiak. No my się znamy od trzeciego roku życia. I w ogóle historia Marcina jest niesamowita. To jest, wiesz, gość, który pracował przez wiele lat w korporacjach, w telekomunikacji, dochodząc do bardzo, bardzo wysokich stanowisk. Potem przeszedł na drogę przedsiębiorczą, mając naprawdę mniej bądź bardziej, ale zasadniczo bardziej udane, wiesz, startupy. I w pewnym momencie, wiesz, okazało się, to tam nikt nie był tego świadomy, tym bardziej ja tego nie byłem świadomy, że Marcin jest wysoko, tak zwanym wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Z ogromnym problemem alkoholowym, naprawdę takim, wiesz, dużym. Wiesz, jest po coming out, więc jakby też mogę o tym mówić. I w tym podcaście opowiadał właśnie na bazie swoich doświadczeń, że na którejś już, chyba na drugiej, wiesz, terapii alkoholowej, chcąc naprawdę bardzo walczyć z nałogiem, miał taki kłopot, że był cały czas konfrontowany z taką sytuacją, że miał same analogowe narzędzia, że pomiędzy terapiami miał tak zwany tam dzienniczek głodu, który powinien prowadzić, gdzie zapisuje tam wszystkie swoje rzeczy na kartce papieru, w dzienniczku i tak dalej. I mówi, kurde, a wiesz, on te wszystkie startupy miał technologiczne, więc mówi, to może ja bym zrobił coś nawet dla siebie po prostu, żeby mi to ułatwić. I wtedy powstała, wiesz, pierwsza aplikacja, to się nazywało Alki Recovery kilka lat temu, gdzie stworzył takie narzędzie bardziej dla siebie, gdzie po prostu w apce to możesz robić, tak? No, wiesz, jakby zapisywać tam swoje postanowienia, emocje i tak dalej. Opublikował to na App Store, próbował zdobyć finansowanie i wszyscy mówili, temat alkoholizmu to w ogóle nie ruszamy.
Nie ruszamy.
Nie dotykamy, tak? Więc on, wiesz, no jakby zaprzestał też tego, no bo ile można, on inwestował własne pieniądze. I właśnie opowiadał taką historię, że w swoje urodziny, czy w przeddzień jego urodzin ktoś mu wysłał informację, wiesz, mailem, słuchaj, Marcin, chciałem ci bardzo podziękować, bo dzięki tobie udało mi się pierwszy raz z tego nałogu wyjść, ale tak naprawdę to nie tobie, tylko tej całej społeczności ludzi, którzy mi pomogli. Bo w tej aplikacji jeszcze miałeś zapiętą społeczność. Mhm. I Marcin mówi, co to jest grane? I wiesz, zadzwonię do firmy programistycznej, która go obsługiwała i okazało się, on w ogóle już odłożył to na bok, że tam jest kilkaset osób, pod 1000 osób, które aktywnie z tego korzysta. Wiesz, 1000 historii alkoholowych, 1000 ludzi, którzy sobie, wiesz, pomagają. I Marcin wtedy się zawziął, rzucił wszystko i powiedział, dobra.
Robię.
Tak? Pozyskał kilka milionów z NCBiR-u, wiesz, na prace badawczo-rozwojowe. Zrobili koncept aplikacji bazującej na AI-u, która na bazie tych właśnie takich tych dzienniczków online i tak dalej jest w tej chwili w stanie przewidzieć, Marcin mówi, że już w tej chwili są w stanie przewidzieć z 67% dokładnością nawrót nałogu w ciągu kolejnych 7 dni. Czyli 7 dni, zanim ty znów poczujesz, wiesz, masz duże prawdopodobieństwo tego, że niestety znów ściągniesz po kieliszek, oni są w stanie to zdiagnozować. A łącząc to z siecią terapeutów, którzy to podpiętą, i rozumiesz, i to jest affective computing, tak? To znaczy oni jakby, wiesz, budują bardzo zaawansowane narzędzie, które wiesz, jakby rozwiązuje bardzo konkretny problem. Mhm. Polski biznes, tak? Dzisiaj dosłownie mieli konferencję prasową jakby pokazującą, wiesz, pokazującą jakby nowe funkcjonalności. Wiesz.
Wow.
Mega, wiesz, praktyczna rzecz, tak? W Polsce, w Warszawie.
Okej, okay. No dobra.
Helping Hands, HH24. To bardzo polecam, bo będę promował to dzisiaj na pewno.
Dobra. Czyli to jest taki absolutny przykład tego, że to nie jest tylko w sferze marzeń lub...
I wielkich korpo.
Wielkich korpo, tylko to można zrobić tu i teraz i pokazać, że pewne rozwiązania są dostępne.
Tak.
Okej, okay. Dobra. Co dalej?
Teraz przejdziemy do takiego jednego z moich ulubionych. To jest dopiero, wydawałby się, futuryzm i taka bardzo fajna nazwa, czyli cyfrowe bliźniaki. Nie wiem, czy miałeś okazję słyszeć o cyfrowych bliźniakach. To jest taka koncepcja bazująca na połączeniu kilku technologii, które istnieją, żeby zrobić coś ciekawego. I wyobraź sobie, że łączysz Internet of Things, uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję, i kilka pewnie jeszcze rzeczy, których nie rozumiem. Taki koncept, że rozumiemy, czym jest bliźniak fizyczny, tak? Mhm. Znaczy, jakbym ja miał bliźniaka, to byś go zobaczył obok mnie, tak? Pytanie, czy kiedyś myśleliśmy o tym, że możemy stworzyć bliźniaka przedsiębiorstwa? Albo bliźniaka jakiegoś, nie wiem, fabryki na przykład, tak? Wyobraź sobie taką sytuację, że masz fabrykę i chcesz wprowadzić w niej nowy proces. Albo chcesz coś zoptymalizować, tak? I normalnej sytuacji, żeby sprawdzić, czy to się zadzieje, musiałbyś tą fabrykę, nie wiem, wyłączyć, zastopować dany proces, prowadzić zmiany, zobaczyć i tak dalej. Koncepcja cyfrowego bliźniaka polega na tym, że wirtualizujesz wszystkie procesy, przenosisz to, wiesz, obok, masz na tyle dużo, nie wiem, przenosisz to do cloudu, jesteś w stanie zwirtualizować wszystkie procesy, opisać je, stworzyć model, który sprawia, że ta fabryka działa w taki sam sposób i następnie na tym modelu dokonywać eksperymentów w czasie rzeczywistym, tak? To znakomicie przede wszystkim ogranicza koszty, znakomicie przyspiesza, tak? I nie stopuje twojego biznesu. I jakby ten model Digital Twins właśnie jest jakby wymyślony do tego, żeby optymalizować duże, skomplikowane rzeczy. I żeby to tak trochę konkretnie...
Czekaj, ale nie, czekaj, bo to jest ciekawe. Ja sobie patrzę na to z perspektywy, nie wiem, mojego ojca, który całe życie zarządzał produkcją w dużej firmie petrochemicznej. Czyli to chcesz powiedzieć, że na przykład ktoś siada i mówi, dobra, zróbmy w wirtualnym świecie kopię twojego zakładu,
tak,
a następnie zróbmy kilka analiz, jak pewne procesy usprawnienia, restrukturyzacje się przełożą w krótkim i długim terminie na rezultat?
Tak.
I to wszystko jest obliczane, wyliczane, tam chmura rusza, cała jakby chmura obliczeniowa.
Wyobraź sobie San Diego, które podjęło decyzję, że chce wprowadzić nowy system zarządzania, wiesz, korkami.
Ruchem. O tym zacząłem myśleć.
I zwirtualizowało San Diego, tak? I zrobili kompletny model miasta obok i jakby analizowali, co oni powinni zrobić tutaj.
Czyli to nie jest taka historia, potem sobie liczymy na jakimś hipotetycznym mieście i San Diego nie. Słyszy o tym, że słuchajcie, w Moskwie, jak to wprowadziliśmy, to były takie rezultaty, u was też się powinno udać.
Nie.
Czyli jest absolutnie zrobiona kopia całej rzeczywistości z ich wynikami.
Więcej, z podpiętym w czasie rzeczywistym aktualnym działaniem San Diego. Wyobraź sobie drugi przykład, to jest australijskie lotnisko.
Czekaj, to chcesz mi powiedzieć, że jeżeli nagle pojawia się sytuacja, w której jest, nie wiem, z jakiegoś powodu zablokowane pół miasta, bo coś się zepsuło, trzy wypadki i tak dalej, i oni pokazują dokładnie w trybie rzeczywistym, jakby to było rozwiązane, gdyby był zastosowany inny system?
Nie wiem, na ile ten czas rzeczywisty, ale okay, tak.
Ale pokazują, że dobra, w trybie rzeczywistym w ciągu x czasu.
Ten x czasu jest ważny, bo drugi przykład, Australia, lotnisko, jedno z lotnisk, zdecydowało się na zrobienie cyfrowego bliźniaka swojego lotniska, które jest podpięte z wszystkimi jakby procedurami, tak, z wszystkimi rękawami, z całym układem, z liczbą samolotów. I teraz ważne jest to, że oni odwzorowują w czasie rzeczywistym cały ruch, aktualny ruch lotniczy i w sytuacji, kiedy coś się dzieje, wiesz, jest wypadek, zmiana i tak dalej, ten wirtualny bliźniak im podpowiada, co oni powinni zrobić, jaki to będzie miał wpływ na poszczególne decyzje. Tak? Trzeci przykład, który... O sporcie, tak?
Więc czekaj, to słabe, bo dla takich ludzi, którzy mają poczucie, jak ja na przykład, geniuszu i mają przekonanie, że każdy jeden problem rozwiązują wspaniale i nigdy nie są wyprowadzeni z błędu, bo na koniec dnia i tak go jakoś rozwiązali, to tutaj nagle się będziesz dostawał, wiesz, regularnie plackacza, będę mówił, słuchajcie, zróbmy tak, tak i tak, a bliźniak mi mówił, nie.
Nie, ale to ty obsługujesz bliźniaka, więc masz tym bardziej superpower.
A, okej, dobra, to fajne.
Wyobraź sobie taką sytuację ze świata sportu. To był akurat projekt koncepcyjny Deloitte'a z McLarenem, bardziej projekt McLarena. McLaren zrobił, wiesz, cyfrowego bliźniaka, który im pozwala w czasie rzeczywistym wyścigu, tak naprawdę ma zwirtualizowane tory, ma zwirtualizowaną sytuację, wiesz, na torze i ten cyfrowy bliźniak pozwala im robić symulację, co się stanie, wiesz, przy różnych mieszankach opon, przy różnych mieszankach ustawień i tak dalej. No nie jesteś w stanie wyścigu F1 zatrzymać.
No nie, ale musisz...
Nie jesteś w stanie zrobić, wiesz, modeli fizycznych wszystkich torów i puścić tam, wiesz, samochody. Więc po to ci jest też fizyczny bliźniak, żeby móc optymalizować, tak? Więc to jest, wiesz, niby futuryzm, a to się już dzieje.
Ale obłęd.
No, więc to jest, tak, to jest jeden z takich bardzo ważnych rzeczy, które wskazaliśmy w tym raporcie. Także myślę, że to... Ja do końca sam nie rozumiem, jakie technologie za tym stoją, ale wiesz, są te przykłady. Można je znaleźć. Tak, i myślę, że dla branży produkcyjnej, o której powiedziałeś, myślę, że właśnie dla tej branży, gdzie masz jakieś duże fizyczne struktury, albo produkujesz coś. Nie wiem, Bridgestone na przykład też ma taki słynny, jakby oni też to wprowadzili do przewidywania, wiesz, przewidywania tego, jak opony się będą zachowywały, jaka będzie ich żywotność, przewidywania tego, wiesz, ile te opony, wiesz, wytrzymają. A jeżeli sobie teraz jeszcze pomyślisz o tym, że też taki bardzo duży trend jest, gdzie biznesy fizyczne zamieniają się w usługi, tak, czy już nie sprzedajesz opony, to też są te wiesz, słynne case'y, gdzie firmy oponiarskie, jeżeli chodzi o ciężarówki, już nie sprzedają opon, one sprzedają usługę tego, że
tak, mobilności.
W związku z tym musisz mieć pełne panowanie, kiedy ta dana opona się rozwali, żeby móc zapewnić, wiesz, jej maintenance, tak? I ten cyfrowy bliźniak między nim do tego służy.
Czy Czyli chcesz powiedzieć, że mam faktycznie zwirtualizowaną swoją flotę i widzę dokładnie, jakie są rzeczywiste przebiegi po to, żeby dokładnie ktoś mi powiedział, dobra, a teraz ten samochód jest... Dobra, to...
Możesz mieć. Albo okay. Producent opon, który ci je wynajmuje właśnie na oponogodzinę, ma te zwirtualizowane swoje opony, żeby przewidzieć, jak twoja flota je zużyje.
Dobra. Nie uciekniemy od tego pewnie, bo ten temat będzie nam się pojawiał. To mi się aż ciśnie pytanie, czy mamy sytuację w tej chwili z dużym zagrożeniem epidemiologicznym. Mm. I weźmy sobie, żeby nie szukać Chin, to weźmy sobie Włochy. Myślę, że dałoby się zwirtualizować ich sytuację i powiedzieć sobie, dobra, jakie decyzje, które będą podejmowane, jak będą funkcjonowały?
Wiesz co, powiedzieć, ja sobie zadaję to pytanie od 408 godzin cały czas. Nawet przygotowując się do tego podcastu, no jakby wiesz, do tego, przepraszam, nie podcastu, do tego nagrania, no mówię, kurczę, no ta technologia jest, tylko wiesz, pytanie, czy jesteśmy w stanie w tak krótkim modelu, w tak krótkim czasie stworzyć model.
Okej.
Okay. Tym bardziej, że ten model tutaj jest tak bardzo wieloaspektowy. Mm-hmm. Wiesz, dzisiaj rano słyszałem, tylko nie byłem w stanie wrócić do tego nagrania, ale jadąc do pracy słuchałem wywiadów Tok FM z jednym z naukowców, który mówił, że w Polsce 6 czy 7 lat temu opracowali model epidemiologiczny dla Polski, bardzo zaawansowany. Nie wiem, czy nie była Zielona Góra, czy coś takiego. I mówię, że ten model jest, tylko że jakby nie było zainteresowanych, żeby go rozwijać. No i ta pani redaktor się pytała, czy można by go zastosować. On mówi, że prawdopodobnie tak, że jakby to jest gotowe, więc być może po tej audycji ktoś jakby się tam zwróci. Ale ewidentnie, to znaczy, nie wiem, czy tak, tylko wiesz, no pytanie o complexity, no bo to jest tak dużo zmiennych tutaj, ale no tak, na pewno.
Ja mam dużo zmiennych. Ja dzisiaj mogę powiedzieć jako anegdotę, bo akurat byłem z chłopcami, swoimi synami na piłce nożnej i była pani, która wyjaśniła swojej koleżance całą historię. Ona powiedziała, że ona ma znajomą, której kuzynka jest w Mediolanie i ona jej powiedziała, że w sklepach w Mediolanie już są wszystkie produkty wyprzedane, w związku z tym ona jest absolutnie przekonana, że to jest spisek producentów tych sieci sklepów, bo one to zrobiły po to, żeby wyprzedać wszystkie produkty. I żaden model tego nie udźwignie.
Nie, model tylko też. No,
ona jej tłumaczyła, że teraz ci właścicieli sklepów już do końca roku nie muszą pracować, w związku z czym to jest spisek. Ja sobie siedziałem ze przyjemną, no właśnie, kurwa, żabka no, to zrobiła.
Tak, znaczy no, to jest ciekawa teoria.
Nie,
tutaj,
ale, nie, ale... Czy wbrew pozorom chcę to powiedzieć, bo to jakby wiesz, bo ty mówisz o trendzie, w którym faktycznie nakładamy dwie elementy, znaczy wirtualizujemy, ale jednakże po drugiej stronie jest najbardziej niedoskonały procesor na świecie, nazywam go człowiekiem.
Absolutnie, zgadzam się z tym. Natomiast wiesz, jakby szukając troszeczkę też dobrych pozytywów, znaczy tam pozytywów właśnie w tej sytuacji koronawirusa, ja miałem takie przemyślenia, że paradoksalnie ta cała sytuacja może mieć kilka, wiesz, takich, dla kilku branż być takim momentem dużo szybszego momentu absorpcji technologii. Mhm. Tak, to znaczy nagle się okaże, że dla bardzo wielu osób, kiedy ten e-commerce na przykład był takim, no gdzieś tam jest, ale ja sobie lubię pójść do sklepu, to nagle będą zmuszeni. A jak już zobaczą, że ten e-commerce działa, nawet, wiesz, w obszarze grocery, to myślę, że już nie wrócą tak chętnie, wiesz, do chodzenia, tak? Jakby, więc wydaje mi się, że nie wiem, dla pracy zdalnej, na przykład dla bardzo wielu firm, doskonale wiemy, że być może już jutro, za tydzień, za dwa tygodnie to będzie konieczność, tak? Więc mhm. nagle wiele firm będzie musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, no to w jaki sposób wspieramy pracę zdalną? Wiesz, ja byłem dwa tygodnie teraz w piątek skończyłem, wiesz, kwarantannę. I nagle się okazało, że z dnia na dzień muszę się przestawić do pracy zdalnej, tak? Pracy z moim zespołem, wcale nie jest taki mały, pracy z moimi klientami. I już, wiesz, no jakby ja wiedziałem, że ona jest możliwa, tak? Całe szczęście, że my jesteśmy mile zdigitalizowani, ale już mi dużo łatwiej będzie przez kolejne tygodnie jakby to organizować. Tylko pytanie z punktu widzenia wielu firm, czy firmy są na to przygotowane, ale jak już to przejdą teraz, to wiesz, no, jest bardzo wiele aspektów pozytywnych pracy remote. Ekologia, mhm. wspieranie, wiesz, telepracy, powroty kobiet po ciąży, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, jakby można by wymieniać, tak? Mhm. I być może trochę będzie tak, że już pozostaniemy, wiesz, jakby z większą otwartością do tego.
To prawda. Znaczy jestem absolutnie przekonany, że ja, no, nawet się dzisiaj zastanawiałem, kiedy pierwszy raz, bo nawet wiem, byłem wtedy w dużej amerykańskiej firmie szkoleniowej. Moi koledzy ze Stanów zaprosili mnie, żebym zrobił train the trainer, nauczył się, jak to prowadzić, a później jakby rolował dalej w Polsce taki projekt, dokładnie Driving the Virtual Team, gdzie dla dużego międzynarodowego klienta mieliśmy zrobić faktycznie, wyposażyć menedżerów w umiejętności prowadzenia projektów wirtualnych, zarządzania zdalnymi zespołami i w ogóle i wszystko oparte o taką, wiesz, rzecz. Ja pamiętam, jak ja naprawdę do dziś pamiętam, jak przyszedłem do tego biura na Domaniewskiej i zaczynałem im opowiadać, słuchajcie, będziemy się uczyli technologii, nawyków, takich rzeczy, zarządzania, kontroli, ale też zaufania. I to nie wiem, przecież wiesz, no bajka o żelaznym wilku, tak? Jak ja im mówię, że można pracować, wiesz, w pełni efektywnie z zespołem, który jest rozrzucony po całym świecie, mało tego jeszcze do wszystkie możliwe strefy czasowe i na koniec dnia robić to naprawdę efektywnie, a nie tak jak do tej pory, czyli wyślijmy maila i czekajmy i ktoś zrobi forward.
Albo wiesz, mamy zrobić spotkanie, to zaprośmy wszystkich, nieważne, że muszą po drodze, wiesz, jako team przelecieć 20 tysięcy kilometrów.
Tak.
Wiesz. Ja miałem taką sytuację w zeszłym roku, gdzie zaprosiła nas jeden ze skandynawskich producentów mebli na spotkanie, tak? Mówimy to w ten sposób. I spotkanie, wiesz, miało trwać 2 godziny i na nim mieli być członkowie naszego zespołu z 4 krajów. Z Europy, z Australii, ze Stanów. I wiesz, tak spojrzeliśmy po sobie, mieliśmy takiego kola wcześniej, żeby w ogóle się przygotować do tego. Ja mówię, słuchajcie, nie uważacie, że to jest pewne szaleństwo, że na 2-godzinne spotkanie mamy, wiecie, tyle tysięcy kilometrów przelecieć? I zadzwoniliśmy do tej firmy i powiedzieliśmy, słuchajcie, rozumiejąc waszą misję i wartości, które stoją za waszą firmą, rekomendujemy, żebyśmy zrobili telko. I powiedzieli, wiecie co? Dobrze, że nam o tym przypomnieliście. To jest bardzo dobry pomysł. I wiesz, jakby czasami firmy nawet, wiesz, jakby nie zdają sobie sprawy, bo są przyzwyczajone do tych spotkań fizycznych, tak? A w tym konkretnym sytuacji powiedzieliśmy, możemy zrobić dokładnie to samo, nie marnując czasu i nie tworząc, wiesz, śladu po prostu węglowego, tak? No to jest, wiesz, jakby ogromny ślad, prawda? Więc myślę, że ten koronawirus może dużo zmienić pod tym względem.
Potężnie. Znaczy ja zawsze będę mówił najpierw nawyk, później technologia. Myślę, że a najlepiej się niestety wykształca nawyki przy bardzo silnej motywacji. Znaczy, a dzisiaj pewnie jest ciężko mówić o silniejszej motywacji. Znaczy,
no, jakby... bo to jest już / konieczność, / przymus.
Tak, znaczy, ale też jakby jak się pojawi rozsądek, to jednak, że też takie trochę myślenie, okej, to ma sens, to faktycznie jakby bardzo mocno zmieni życie wielu branż, ale o tym pewnie sobie za chwilę. No dobra. Ty powiedziałeś, że 2 tygodnie przeżyłeś w kwarantannie. To jest ciekawe. Jak byłeś w stanie faktycznie sobie z tym poradzić? Na poziomie jakby faktycznie jakby no technologiczno-nawykowo-zadaniowej.
Wiesz, to było ciekawe doświadczenie. Znaczy myślę, że to już nie jest... Pewnie jak mówimy dzisiaj, wiesz, tego dnia to już w ogóle nie jestem jakimś przypadkiem. Myślę, że byłem jednym z pierwszych, no bo my wróciliśmy z rodziną z Włoch, wiesz, jak jechaliśmy z Livigno do Warszawy i gdzieś tam wyjechaliśmy w piątek / sobota, no to w ten weekend jakby była ta informacja, że Lombard jest kłopot, tak? W związku z tym ja przyszedłem w poniedziałek do biura. O 12 przyszedł taki, wiesz, formalny e-mail, wiesz, z centrali, że wszystkie osoby, które tam były w ciągu ostatnich dni na terenie Włoch, natychmiast muszą wyjść z biura. Więc ja miałem 5 minut. To było tak, że wstałem podczas spotkania, powiedziałem wszystkim do widzenia i widzimy się, wiesz, za określony czas. I na początku pomyślałem, że no masakra. Tak, znaczy jakby trzeba było kilka rzeczy, wiesz, pewnie ogarnąć. No, to jeszcze było ważne takie komunikacyjne, no bo w tej chwili wszyscy wiedzą. Wtedy jeszcze nie wszyscy wiedzieli, więc trzeba było, wiesz, jakby zrobić komunikację do wewnątrz firmy, że słuchajcie, nie będzie mnie, ale wszystko jest pod kontrolą, mamy technologię. Całe szczęście, że wiesz, jakby działamy na kalendarzach, nie wiem, na jakichś tam platformach komunikacyjnych, na platformach wymiany wiedzy. Pewnie trochę większe wyzwanie było z klientami, no bo z częścią klientów, jakby wiesz, consulting działa na jednak mimo wszystko w tych spotkaniach face to face, więc z części klientów musiałem powiedzieć, niestety widzimy się jakby za pewien czas. Z częścią ustalić takie procesy, które że, no czy przede wszystkim gdzieś tam wsparcie mojego zespołu gdzieś tam z back office'u, tak? Natomiast pod koniec dnia takim przykrym gdzieś tam efektem było tak naprawdę to, co też słychać, czyli mój głos. Bo to się sprowadziło do tego, że ja po prostu budziłem się rano w domu i miałem cały dzień telekonferencję. Pierwszy raz zrozumiałem, jak ważne jest wideo w Skype, bo w końcu można kogoś zobaczyć. Więc o ile do tej pory moje telekonferencje były głównie głosowe, to teraz wymagałem, słuchajcie, muszę was widzieć, bo już mnie po prostu szlak trafia, bo ile można mówić do samego siebie. Nagle się, wiesz, też okazało, że mogę być bardziej aktywny w domu, no bo podczas tych wszystkich telekonferencji, wiesz, zakładałem słuchawki, więc a to posprzątałem, a to zrobiłem jakieś ćwiczenia, aktywność fizyczną, wiesz, nagle tutaj telekonferencje, można pompki robić, więc to fajne. Ale da się, wiesz co, da się, tylko wymaga dyscypliny. To znaczy faktycznie wymaga takiej dyscypliny, że żyjesz z kalendarzem trochę, że żyjesz poprzez te spotkania, które gdzieś tam musisz bardzo dobrze zaplanować i także dać znać ludziom po drugiej stronie, że oni też muszą zapewnić pewne warunki higieniczne, żeby ta komunikacja, wiesz, była duża. Nagle się też okazało, jak ważne jest niewysyłanie maili. Tu naprawdę zrozumiałem, że korzystanie z takich platform, już nie chcę mieć na sali różnych, ale tych platform, gdzie masz, wiesz, jakby zespoły projektowe, gdzie masz tą komunikację wiele do wielu, jak ważne i jak dużo bardziej skuteczne jest niż e-mail. Jak ważne jest zarządzanie zadaniami online. Jeżeli nie jestem w stanie spotkać się z zespołem i zrobić z nim, wiesz, jakiegoś tam, nie wiem, stand-upu rano, to jak ważne jest, żebyśmy mieli jakąś formę taką, wiesz, cyfrową, żebym mógł podejrzeć progres tych zadań. Tak, czyli wszelkiego rodzaju, wiesz, jakby zarządzanie zadaniami. Mhm. Mi pozwalało też mieć wgląd jakby w sytuację, którą jest, nie zadawać tysiąca pytań, dzwonić i tak dalej. Więc myślę, że się da. I myślę, że dużo lepiej w tej chwili, także nawet już po powrocie z tej kwarantanny, pytanie, czy nie będzie zaraz kolejnych, będę w stanie organizować pracę zespołu. Mhm. Też i jakby pracę firm. Więc myślę, że dla bardzo wielu firm to może być ciekawe.
To strasznie fajnie, że o tym mówisz, bo naprawdę mam takie przekonanie, że przez wiele lat tłukłem trochę taką, bym powiedział, trochę głową w mur, gdzie ludzie mówili, tak, chodź, zróbmy to spotkanie, tak, oczywiście, nice to, ale to było takie absolutnie nice to have. Także, okej, nasi menedżerowie powinni być przeszkoleni, jak zarządzać wirtualnymi zespołami, w związku z czym wyślijmy ich do Hery, on tam opowie o tych wszystkich jakby elementach, to będzie super fajne, a na koniec i tak organizujmy spotkania. Jak trzeba, to się spakujmy, polećmy z połowy Europy po to, żeby się spotkać i tyle, tak? A dzisiaj mam takie przekonanie, że chyba naprawdę akurat w tej konkretnej jednej działce możemy ruszyć bardzo mocno do przodu w takim sensie, że no podniesiemy efektywność, krótko mówiąc, też jakby funkcjonowania w totalu. Tak,
tak, tylko że pamiętajmy o tym, że praca zdalna to nie jest historia technologii.
Nie.
I o wdrożeniu.
O nawyku. Tam,
tylko o nawyku, ale też myślę o zaufaniu i transparencji.
Oczywiście, znaczy, że tak.
Praca zdalna nie pojedzie, dopóki nie będziesz miał zaufania, że ta osoba po drugiej stronie robi tą robotę. Ale też nie powiedzie, że ten proces nie będzie na tyle transparentny, żeby było widać efekty tej pracy. Mhm. Więc jakby to jest dosyć takie złożone zadanie.
Ale to jest w ogóle fajne, co powiedziałeś, bo to jest o zaufaniu. Pewnie bardzo często my myślimy, że my postawimy narzędzia do kontroli. To ja zawsze mówię, nie. Znaczy, jeżeli wpadasz na pomysł, że postawisz narzędzia do kontroli, to się w tym momencie wywali. To mają być narzędzia do tego, żeby robić follow-up, żeby mieć track, żeby mieć jakby przepływ informacji, żeby mieć otwartą komunikację, tak? Mm. Ale one nie służą temu, żebyś, wiesz, odhaczył, czy ktoś aby na pewno o godzinie, za przeproszeniem, 9 rano odhaczył się w danym programie, wysłał zdjęcie, to jest zdjęcie aktualne, bo jest zrobione z dzisiejszą gazetą i na pewno on się pojawił, że on już jest w pracy i że generalnie będziesz kazał mu się co 3 godziny logować na jakimś systemie wideo, pokażcie, czy aby na pewno nie poszedłeś na spacer, no to tak to się nie uda. No dobra, kolejne trendy.
Wiesz co, mam dwa jeszcze, ale ja myślę, że je połączę, bo one są trochę o zarządzaniu bardziej, ale myślę, że ważne, jakby jeden to jest przebudzenie architekta, czy tam architektury jakkolwiek. Mm-hmm. Więc to jest Architecture Awakens, więc to w ogóle takie, wiesz. Natomiast tu chodzi o to, że przez bardzo wiele lat rola architekta, takiego architekta, wiesz, IT, to była taka bardzo korporacyjna, bardzo taka twarda rola i ta architektura to była taka rzecz, wiesz, która ma być zabetonowana. Więc miałeś gdzieś tam biznes, który, wiesz, zajmował się, wiesz, rzeczami. Miałeś nawet technologię, taką digitalową, a potem miałeś tych twardych architektów, którzy, wiesz, tworzyli te podwaliny, tak? Jakby murowali, i to słowo murowali czy cementowali jest ważne, tak? No bo, wiesz, to biuro architektury korporacyjnej to był taki, wiesz, jakby element organizacji, do którego się lepiej nie zbliżać, bo i tak się nie da nic zmienić, tak? No i to też było takie miejsce, gdzie bardzo dużo długu technologicznego bardzo często było, wiesz, jakby zaciągane.
Okej, okay, ale to są, mówisz o tym, że to były takie miejsca, które mówiły, nie zmieniamy, bo to bez sensu, bo tak działamy zawsze.
Nie, że bez sensu, to znaczy, wiesz, architektura jest też pewnym takim zaworem bezpieczeństwa dla firmy, tak? To znaczy dobra architektura ma zapewnić firmie stabilizację, więc to nie jest tak, że nie zmieniamy, bo to bez sensu, nie zmieniamy, bo to daje stabilność firmie, tak? Bo architektura powinna być stabilna. Ale wiesz, architektura w obecnych czasach powinna być skalowalna i zmienna. Mhm. To znaczy ta technologia się tak bardzo, wiesz, jakby zmienia, że musimy zapewnić taką architekturę, która, wiesz, będzie się zmieniać na tyle szybko, na ile biznes, albo przynajmniej będzie elastyczna. Ale żeby architekci to rozumieli, no to co my mówimy właśnie w tym raporcie, to jest zbliżenie roli architekta do biznesu. I tak naprawdę łączenie w teamy, okay, żeby architekt bardzo dobrze rozumiał, jakie są wymagania biznesu, żeby biznes już trochę lepiej rozumiał ograniczenia tutaj, ale żeby oni wspólnie działali też w takim określeniu priorytetów. Tak, no bo koniec końców to jest jednym z największych wyzwań architektonicznych, że w dużych organizacjach masz bardzo wiele priorytetów, prawda? Mówiliśmy o tych kanałach, o tych silosach i każdy z nich ma trochę różne, wiesz, wymagania, tak? I dobry architekt, no musi znaleźć pomiędzy tym jakiś, wiesz, konsensus i dlatego ci architekci muszą być tak bardzo blisko biznesu, żeby byli w stanie priorytetyzować odpowiednio, no i też stworzyć takie rozwiązania, które właśnie będą, wiesz, nie wiem, na przykład takie rozwiązania, tak zwane to double speech, ten dwóch prędkości, tak, czyli pod spodem, wiesz, stabilnie, ale im wyżej do góry, tym bardziej jesteśmy w stanie się zmieniać, nie wiem, nowoczesne jakieś szyny integracyjne, tak, są w tej chwili szyny w chmurze w ogóle, to jest w ogóle ciekawe, tak, jest takie rozwiązanie, wiesz, typu MuleSoft, który tak naprawdę ma szynę integracyjną, która jest w cloudzie i, wiesz, którą bardzo szybko jesteś w stanie integrować i tak dalej, a on to tego budować, wiesz, ja nie jestem technologiem, więc jakby nie zajdę tutaj bardzo szczegółowo, natomiast ewidentnie jest tak, że biura architektury korporacyjnej, wiesz, znów w tych metodykach zwinnych, one po prostu powinny stanowić, wiesz, jakby zespoły. I drugi, ten ostatni trend jest tak naprawdę analogiczny, tylko nie mówię o architekturze, tylko mówię o finansowaniu, tak? Czyli, że z racji tego też, że pojawiają się te, wiesz, nowe pomysły na biznes, pytałeś się o te startupy korporacyjne, tak? O te nowe pomysły i tak dalej, to z racji tak bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości, firmy muszą być gotowe na inne formy finansowania IT. I odejść od takiego finansowania, wiesz, w perspektywie, nie wiem, rocznej, trzyletniej, jakie było do tej pory, gdzie jest, wiesz, jakiś tam budżet IT i projekty, wiesz, budżetujesz w skali trzyletniej i tak naprawdę bardzo często po tych trzech latach już nie pamiętasz, na co w ogóle wydawałeś te pieniądze, pieniądze wydane, a na produkcję to jakby nie dojechało. Myślę, że bardzo wielu z nas było świadkami takich projektów. Albo korzysta z produktów, które tak powstawały. To my mówimy tutaj trochę inaczej. Ten trend jest o tym, że jeżeli firma wdraża rozwiązania zwinne, zarządzanie metodykami zwinnymi, to powinna także dostosowywać także zarządzanie finansowe. To znaczy, że nagle CIO i CFO powinni być bardzo dwoma, wiesz, blisko współpracującymi osobami. I wiesz, i jak na przykład CIO mówi, nasze projekty zarządzamy w Agile, że mamy sprint, że nie wiem, zarządzamy nimi, także ewaluujemy je co kwartał, to być może finansowanie...
Finansowanie projektu.
Tak, czyli wiesz, bardziej finansowanie kwartalne i na przykład powiedzenie, to podowieście w tym projekcie wartość, pokażcie, jakie macie wyniki, bądźcie być w stanie je zmierzyć, to też jest bardzo ważne, to znaczy jakby to jest o tym, że projekt już nie patrzysz tylko, wiesz, tak kaskadowo na harmonogram, tylko powinieneś być w stanie dowodzić tą wartość, mierzyć ją i tak dalej i w zależności od tego uruchamiać dalsze finansowanie, tak? I to jest dosyć ciekawy trend, jak o tym pomyślisz, tak? Czyli jakby mierzysz wartość...
To jest zupełnie inne, jakby wiesz, myślenie niż takie tradycyjne myślenie, ok, mamy budżet, musimy po pierwsze go wydać, a po drugie faktycznie musimy go zamknąć, wymyśleć projekt, a jak już go ruszymy, to później będziemy knuć kolejny.
Dokładnie, tak, więc w związku z tym, wiesz, no tu jest w ogóle tak, że też ten nasz raport mówi też o nakładach, wiesz, budżetowych, tak? I jakby od trzech lat widać z tej ankiety, że ponad 55%, o ile dobrze pamiętam, właśnie CIOs mówi, że w ciągu ostatniego roku zwiększyło i planuje dalej zwiększać budżet na technologię. Tak, oczywiście są branże, gdzie ten układ udział IT jest mniejszy bądź większy, on tam średnio jest 3,5%. Tam ci tak zwani cyfrowi prymusi, jak ich nazwaliśmy, no to tam mają powiedzmy w okolicach 7, wiesz, takie branże jak telekomunikacja, bankowość, no one inwestują jakby bardzo dużo w to IT. 7% to jest dużo budżetu, prawda? I to jest pytanie oczywiście, czy mądrze to wydajesz. No i ten trend jest o tym, żebyś był w stanie powiedzieć, na co to wydajesz, był w stanie zmierzyć efektywność tego wydawania i dostosować budżetowanie do aktualnej strategii firmy. Tak, więc to ciekawe, tak jak mówisz, to jest kompletnie zmiana paradygmatu tak naprawdę tego, w jaki sposób zarządzamy, wiesz, finansami.
Okej. Oczywiście cały raport jest dostępny w linku, który wam wkleimy do tego materiału, tak żebyście mogli go też sobie zobaczyć, pobrać i mieć swoje przemyślenia. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania w tej chwili jeszcze, zachęcam i was do tego, żeby je zapisać i zadać, abyśmy mogli sobie jeszcze ewentualnie, zanim zakończymy tę audycję, odpowiedzieć na wasze pytania. A ja mam takie pewnie myślenie trochę bardziej długoterminowe. Dokąd w ogóle będzie zmierzało technologiczna strona organizacji? Czyli dokąd zmierzasz technologię?
Wiesz co? Nie wiem, no mówi się o tym, że wiesz, coraz więcej firm mówi o sobie, że są po prostu firmami technologicznymi, tak? Więc wiesz, banki już nie mówią o sobie, że są bankami, tylko mówią, że są firmą technologiczną z licencją bankową, prawda? Ten cały przykład fintechów i tak dalej mówi o tym, że firmy technologiczne po prostu, wiesz, tak naprawdę przejmują pewne branże i jakby stosują, wiesz, to rozwiązanie. Amazon jest takim przykładem, prawda? Jakby wystartowali od sprzedaży książek online. W tej chwili, wiesz, weszli już tyle biznesu, wiesz, największą czyli jedną z największych chmur na świecie, ale powiedzieli, jesteśmy tak doskonali w technologii, w rozumieniu klienta, że uruchamiamy retail i tak dalej.
Ale właśnie chciałem to powiedzieć, bo fajnie, że ich podałeś, bo podałeś firmę, która absolutnie kojarzy się z technologią, ale która powiedziała w kategorii dokładnie czegoś, co znowu musimy sobie powiedzieć omnichannelu, powiedziała, dobra, skoro my tak dobrze jesteśmy w stanie zarządzać doświadczeniem naszych klientów, to nie boimy się tego, żeby otwierać swoje punkty retailowe.
Nie, ponieważ oni tak naprawdę idą w stronę, wiesz, tak, to jest taki trend platformizacji. To znaczy jakby te firmy, mając z jednej strony bardzo duże zaufanie co do brandu i klienci kojarzą Amazon czy inne tego rodzaju firmy z dobrą obsługą klienta, z efektywnością i tak dalej, mają do nich zaufanie. W związku z tym są w stanie sobie wyobrazić, czy ten Amazon rozciągnie swoją kategorię na inne biznesy. Tak? Są w stanie wyobrazić sobie, że to już nie jest tylko o książkach, że to jest o szerszym e-commerce, że to jest o retailu i tak dalej. Tak? W związku z tym, jak spojrzysz sobie, wiesz, na top 5 firm najwyżej wycenianych w tej chwili na giełdzie amerykańskiej, to są tylko i wyłącznie firmy technologiczne. Tak? Po prostu, tak?
Ale mimo wszystko firmy technologiczne, które jednakże myślą o tym, żeby mieć też różne inne punkty styku z konsumentem.
No, różne, no wiesz, no Google ma bardzo szeroki biznes, Facebook ma bardzo szeroki biznes, Amazon ma bardzo szeroki biznes. Wiesz, jakby no, ja już nie mówię w tej chwili o biznesach chińskich, tak? Jakby nie abstrahuję od tego, co tam, wiesz, Alibaba, Tencent robi i tak dalej, tak? Natomiast, no wiesz, WeChat jest platformą, która robi wszystko. To znaczy, jakby mając WeChata w Chinach, jesteś absolutnie w stanie zrobić wszystko, tak? W związku z tym nie wiem do końca, czy to jest taka perspektywa świata, w której ja chcę żyć, bo to znów jest to pytanie o tą prywatność i tego, wiesz, ja to tak naprawdę dla mojego prywatnego słownika zastanawiam się, wiesz, jak wygląda taka prawdziwa mapa geopolityczna świata. Tak? Czy my ciągle jesteśmy w tym takim, wiesz, sytuacji, gdzie mamy Amerykę, Rosję, Chiny, czy mamy, wiesz, gafę po prostu, tak? Czy tak naprawdę żyjemy w świecie kontrolowanym przez kilka dużych firm technologicznych i nie wiem, co jest lepsze, ale ewidentnie tak jest.
Okej. Okay. Marzena, jeszcze nie wiem, czy zadaję pytanie, czy pisze komentarz. W takim podejściu do zarządzania projektami musimy być też jako w kulturze organizacyjnej otwarci na szybkie kilowanie projektów, które nie wnoszą tej wartości. To jest duże wyzwanie dla ludzi pod kątem komunikowania tego i brania za to odpowiedzialności. No właśnie, bo to jest ładne w ogóle.
Myślę, że to jest to, co powiedziałem o tej transformacji cyfrowej na początku, że właśnie bycie organizacją cyfrową to jest akceptacja eksperymentu, ale to idzie z samej góry. To znaczy, to jest tak, że od samej góry musi być przyzwolenie, dlatego że jeżeli mamy zrobić jedną, przepraszam bardzo, ale jest dobra godzina, już zajebistą rzecz, to być może 9 po drodze nam się przewróci, prawda? W związku z tym bardziej to jest kwestia, to jest historia o tym, czy wyciągamy wnioski, czy mamy na tyle otwartą komunikację w firmie, powiedzieliśmy, okej, to się nie udało, lekcje, które wyciągnęliśmy są takie, takie, drugi raz tego nie zrobimy. Ale to jest o kulturze organizacyjnej, zdecydowanie, tak?
Ale to jest faktycznie, znaczy jak teraz o tym, dzięki bardzo Marzena, że wspomniałaś, bo to jest taka rzecz, którą ja sobie uświadamiam, ja mam takie wystąpienie na ten temat, że duża część projektów w organizacji ciągnie się tylko z jednego powodu, zostały rozpoczęte. I bardzo często już nikt nawet nie wie w ogóle kompletnie, po co jest ten projekt, czemu on służy i tak dalej, ale ponieważ rok rocznie dostaje budżet i rok rocznie jest zespół projektowy, który ma go realizować, to go tak sobie dalej realizują. No i,
wiesz, no
to, i to jest coś, co pewnie się bardzo mocno zmieni, jeżeli na to nałożymy chociażby to, co powiedziałeś, czyli cyfrowego bliźniaka, który nagle powie, ty czekaj, ej, a to jest taka czerwona plama, ona mówi, ej, czekaj, wy coś robicie, to jest kompletnie bez sensu. Co jest w ogóle moim zewnętrznym doświadczeniem?
No wiesz, ale myślę, że bardziej nałożymy na to to zwinne zarządzanie, tak? Czyli regularne, ale nie w trybie rocznym, wiesz, jakby rozmawianie o naszej strategii, o tym, gdzie idziemy, co robimy, tylko w trybie na przykład kwartalnym. Tak, to wtedy oczywiście te błędy popełnisz i jakby być może, wiesz, kierunki obierzesz złe, ale po kwartale powiesz, ej, to nas nigdzie nie prowadzi, ej, ten projekt, przerzućmy tych ludzi gdzie indziej, tak? Albo na przykład na tym innym projekcie tutaj brakuje nam zasobów, a ten projekt być może nam nie daje takiej wartości, więc jesteś w stanie dokonywać, wiesz, tej ewaluacji dużo, dużo szybciej.
Okej, okay, dobra. Ty powiedziałeś kilkakrotnie, że ty nie jesteś technologiczny.
Nie jestem technologiem.
Technologiem, okej. Okay, dobra. To jest ciekawe. To kogo wy szukacie do swojej organizacji? Znaczy, dzisiaj miałbym sobie myśleć, jakie muszę mieć kompetencje do tego, żeby przejść przez ten fajny proces aplikacyjny, nie przez ten żmudny, na którym się
wywalasz. Ja tylko właśnie nie dokończyłem. Się teraz wybalasz. Jest tylko tak, że przeciągasz CV i koniec.
Okej, okay, dobra.
To jest jedyna rzecz.
No dobra. To co trzeba zrobić? Kim trzeba być? Kogo wy szukacie w ogóle do siebie?
Bo to jest w ogóle szerokie pytanie, wiesz, jakich kompetencji firmy teraz szukają, tak? No bo to jest... Myślę, że tak należy do tego podejść. Wiesz, my szukamy bardzo, 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 bardzo różnych ludzi. Tak jakby, ja będę mówił o tej części konsultingowej oczywiście, tak, no bo mogę się za to wypowiadać. Natomiast wiesz, no po pierwsze jesteśmy bardzo technologiczni, więc tak naprawdę mamy, wiesz, bardzo dużo technologii, które, które gdzieś tam rozwijamy, które obsługujemy. Nie chcę tutaj mówić, ale wszystkie kluczowe platformy, tak? Więc szukamy ludzi o specjalizacji typowo technologicznej, tak? Czy są architektami, czy są deweloperami, czy są bliżej biznesu, takimi konsultantami. To jest jedna rzecz. Bardzo dużo, wiesz, jest ludzi z takim zacięciem nie platformowym, tylko właśnie, wiesz, ludzi od analizy danych, właśnie, wiesz, pod kątem AI, machine learningu, to na pewno też duża kategoria. W tej mojej części, no to zdecydowanie, wiesz, ludzi z takim z kolei backgroundem psychologiczno-humanistycznym, tak, żeby być dobrym, wiesz, badaczem, dobrym service designerem, dobrym UX designerem. Ludzi, wiesz, po akademiach, no bo potrzebujemy też ludzi ze skillem wizualnym, ale też ludzi szukamy z ekspertyzą branżową, no bo, wiesz, możesz rozumieć technologię, możesz rozumieć człowieka, ale musisz rozumieć branżę. Mhm. Więc, wiesz, staramy się zatrudniać ludzi z różnych branż, wiesz, dołączają do nas ludzie z doświadczeniem w bankowości, w telekomunikacji, w retailu, w e-commerce, no bo pod koniec dnia zespół, który ma tworzyć jakieś rozwiązanie, musi rozumieć wyzwania biznesowe, ludzkie i technologiczne i to wszystko poskładać do kupy.
Okej. Okay. Więc... To jest pewnie dobry moment na to, żeby powiedzieć to, jeżeli myślisz o tym, że twoje kompetencje mogą być przydatne, a chciałbyś pracować w organizacji, która ma bardzo mocne kompetencje, daje możliwość realizowania prawdziwych zmian i realizowania siebie, to powinieneś rozważyć to, żeby dołączyć, ale jeżeli wcześniej chcesz się dowiedzieć właściwie, co piszczy w trawie, a tak naprawdę w raporcie technologicznym na rok 2020, to pobierz z linka, który udostępniamy i zapoznaj się z całym raportem. Dzisiaj waszym gościem był
Wiesław Kotecki.
Bardzo było mi miło. Dziękuję ci bardzo za to, że przyszedłeś, ale zanim cię wypuszczę jeszcze stąd, powiedziałeś, że jesteś podcasterem. Jaki prowadzisz podcast?
Wiesz co, podcast się nazywa Człowiek, Biznes, Technologia. Eksperyment duży. Ja lubię jakieś sobie stawiać nowe wyzwania, eksperymentować. To też doradzam moim klientom, więc od grudnia prowadzę taki właśnie zwinny eksperyment. I co tydzień w czwartek o 13:00 publikuję mniej więcej godzinną rozmowę częściowo z ludźmi z Deloitte, ale głównie nie, gdzie rozmawiamy, ja mówię, że tłumaczymy jakby trzy obszary. Ludziom, którzy znają się na designie, tłumaczymy, czym jest technologia i biznes. Ludziom z biznesu tłumaczymy, co im może dać design i technologia, a technologią tłumaczymy obie te dwie pozostałe rzeczy. Inspiracja, otwarte rozmowy, wiele tematów, które poruszyliśmy dzisiaj, więc zapraszam. No i właśnie w najbliższy czwartek właśnie będzie publikacja rozmowy z Marcinem Brysiakiem, którego wspominałem.
To zatem bądźcie czujni w czwartek o 13:00, porozmawiacie lub też posłuchacie sobie też audycji o tym, w jaki sposób technologia może sięgnąć po wspieranie rozwiązywania problemów alkoholowych i pewnie później wiele innych rzeczy.
Ja mam jeszcze tylko jeden komentarz, że w ramach tego eksperymentu w tym tygodniu uruchomiłem jeszcze stronę i na bazie tych podcastów publikuję takie dłuższe artykuły wiesławkotecki.io i tam będzie można znaleźć dodatkowe treści.
Okej, okay, to też oczywiście wrzucamy już stronę, link do strony i co. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami. Dla przypomnienia, waszym gościem był
Wiesław Kotecki.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym odcinku Hera on Air.